Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica naszych słuchaczy. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszych wieczornych rozmów: polska kultura wolnościowa i samorządowa. Naszym gościem jest znany już naszym słuchaczom pan profesor, doktor habilitowany Mieczysław Ryba. Bardzo serdecznie witamy w naszym studiu, panie profesorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Słyszymy bardzo często, czy to w audycji Aktualności Dnia, czy również przy okazji innych spotkań w Radiu Maria i Telewizji Trwam, także pan profesor jest profesorem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ale również wykładowcą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
No dokładnie tak, jutro też mam wykłady w szkole, także ta moja wizyta w radio jest połączona z tym, co w szkole się dzieje, i też wykład taki samorządowy w sobotę, więc jest taki kurs samorządowy przez szkołę organizowany, bo wydaje się, że pewne rozumienie tych spraw, nie tylko w kontekście takich bieżących zupełnie wydarzeń, ale również w sensie pogłębionej analizy, czym ten samorząd jest i ta samorządność, to wszystko też w szkole się dzieje.
A na KUL-u jest pan profesor, ma katedrę. Przypomnijmy.
Historii systemów politycznych. Taka katedra troszkę, znaczy zdecydowanie historyczna, ale zarazem na pograniczu też pewnych zainteresowań politologicznych.
Więc ten temat dzisiejszy jest tutaj bardzo, bardzo trafnie dobrany. Polska kultura wolnościowa i samorządowa, bo dla młodszych może słuchaczy, albo dla tych, którzy może dokładnie historii Polski tak nie znają, by się mogło wydawać, że samorządy pojawiły się nie tak dawno w Polsce, że to jest dopiero jakiś owoc tych przemian ustrojowych ostatnich lat, a tu okazuje się, że mamy bogate dziedzictwo i bogatą tradycję samorządową, połączoną właśnie z tym myśleniem demokratycznym, wolnościowym. Bardzo prosimy o wprowadzenie do tematu, panie profesorze.
Tak, rzeczywiście ojciec w 100% ma rację. Wydaje się, że jesteśmy obok Anglii, Wielkiej Brytanii, krajem bodaj najbardziej samorządnym, jak mówi redaktor Mirosław Król, który wyszukał pewne tezy u Feliksa Konecznego. U nas nawet w tej Rzeczpospolitej Szlacheckiej samorząd zastępowało się słowem wolność. Kiedy się mówiło wolność, to samo co samorząd. A więc niezwykle to głęboko w naszej kulturze tkwiło. A pamiętajmy, że wszystko jest u samych początków naszego państwa i naszego narodu. Gdy się to państwo kształtowało po chrzcie, to było potężne dążenie polityków, przywódców państwa, zarazem przywódców kościoła, do wolności. Oczywiście pierwotnie to była wolność czy niezależność od Niemców, od na przykład metropolii w Magdeburgu, czy też posiadanie korony królewskiej, ażeby mieć niezależność od cesarza. Zjazd Gnieźnieński, to wtedy Bolesław Chorobry, udało mu się założyć metropolię w Gnieźnie, a więc uniezależnić kościół od kościoła niemieckiego i mieć zapowiedź korony królewskiej. Ale oczywiście ta Rzeczpospolita, tak się później to nazywało, to państwo, ta korona polska, to Królestwo Polskie zaczęło się rozwijać w wielu aspektach, jeśli bierzemy pod uwagę tą kulturę wolnościową, bo to o tym należałoby przede wszystkim powiedzieć. Ojciec Krąpiec pisał niegdyś w rozważaniach o narodzie polskim, co jest takim najbardziej istotnym elementem tej naszej polskości. Więc pisał, gdybyśmy się zapytali, jaki to blask rozsiewa kultura narodu polskiego i jakie dobro w osobowych przeżyciach Polaków szczególnie się ujawnia, to chyba można powiedzieć, że tym szczególnym blaskiem polskiej kultury i zarazem jej dobrem najbardziej cenionym jest właśnie wolność człowieka. Wolność człowieka, wolność obywatela czy wolność narodu. Otóż, jeśli bierzemy pod uwagę kształtowanie się tej samorządności, oczywiście to się kształtowało gdzieś na przełomie wieków XV-XVI, to nasi twórcy, nasi myśliciele i twórcy ustroju nawiązywali bardzo mocno do republikańskiego Rzymu. Właśnie do republikańskiego Rzymu i do takich autorów jak Liviusz, Cyceron, Horacy i inni. A więc tych, którzy widzieli pewne instytucje, urządzenia społeczne właśnie na sposób wolnościowy, gdzie się widziało ten naród, to państwo nie tylko jako instytucję, jako tyranię, jako dominację tej tej centrali nad całością społeczeństwa, ale właśnie jako taką instytucję samorządną. Zresztą przypomnijmy, nasze państwo się nazywa do dzisiaj Rzeczpospolita i tak można by się zastanowić, co to znaczy Rzeczpospolita, że to jest coś pospolitego, takiego tylko zwykłego. No nie, to w tłumaczeniu takim dzisiejszym należałoby wręcz powiedzieć, że to jest rzecz wspólna, rzecz nasza, wszystkich obywateli. To ciekawe, bo mieliśmy do czynienia z taką mieszaniną ustroju monarchicznego, a zarazem właśnie ta pospolitość, ta naszość była właśnie z tym związana, że jak mówią analitycy tej też kultury i też ustroju, że czym była ta Rzeczpospolita? Była czymś w rodzaju struktury małych sąsiedztw. Wprawdzie ze mną miał dzisiaj występować też dr Artur Mamcarz-Plisiecki. Ja pewne tezy, które głoszę, mam przedyskutowane z nim, bo nie mógł być dzisiaj niestety, ale właśnie do tego nawiązywaliśmy, szukając takiego elementu tego ukorzenia samej polskości, ukorzenia tej samorządności, tej wolności polskiej. Rzeczpospolita, nasza rzecz, nasze państwo. Oczywiście ta struktura małych sąsiedztw to jest to bardzo silne przywiązanie do rodziny. Pamiętajmy, że w czasach szlacheckich ta rodzinność u nas w Polsce, w naszej kulturze była niezwykle rozbudowana, ale zarazem właśnie samorządność i poprzez sejmiki, ale i poprzez powiedzmy rady miejskie, ale i poprzez różnorakie takie stowarzyszenia gospodarcze. To nie było tak, jak to się stało po rewolucji francuskiej w wielu krajach europejskich, w szczególności we Francji, gdzie to państwo było puste w środku, tak się mówiło. Jest struktura państwowa zbiurokratyzowana, scentralizowana i obywatel. Obywatel bez innych relacji takich poziomych, oddolnych, które go jak gdyby stwarzały pewną naturalną niszę jego współodpowiedzialności za państwo. Biurokracja, struktura centralistyczna i obywatel. Państwo puste środku zagraża bardzo, ponieważ może w prostej drodze prowadzić do totalitaryzmu. Totalitaryzm powoduje, że człowiek się wyobcowuje, jest wyobcowany od relacji takich bezpośrednich i gdzieś ten moloch państwowy go dusi. Natomiast tu zupełnie inaczej to wszystko było zorganizowane i poprzez chociażby pospolite ruszenie, które szło do walki, to miało oczywiście w pewnym momencie taką formułę, że no nie sprawdzało się w boju, bo armia zawodowa była lepsza w sensie technicznym, ale w sensie obywatelskim to jednak angażowało całe masy ludzkie na niespotykaną skalę. Te wielkie wojny XVII-wieczne to jest jednak potężne zaangażowanie społeczności szlacheckiej, całego narodu w to, ażeby Polskę bronić. I pytanie jest, czym ta polskość, jeszcze raz, ja mówiłem, ta samorządność jest wymienna z wolnością, bo Polak, oczywiście to się z czasem ukształtuje jako ten, który jest przedmurzem chrześcijaństwa, mówię o zbiorowości polskiej, o Rzeczpospolitej, ale Polak to jest przede wszystkim człowiek wolny. Kim jest Rosjanin? A to jest niewolnik, bo jest podporządkowany carowi. I w innych krajach podobnie, weźmy w Prusach i w innych, a u nas Polak jest wolny i broni tej wolności w dwóch relacjach, w dwóch porządkach. Z jednej strony przed despotyzmem ewentualnego władcy. To jest bardzo duże zagrożenie. Jeśli takowi władcy się pojawiali w Polsce, którzy chcieli władzę despotyczną mieć lub absolutną, taki władca był zwykle odrzucany jako ktoś zupełnie obcy. I wtedy się pojawiała anarchia. Ja do tego za chwilkę nawiążę. Ale anarchia była skutkiem najczęściej tego, że władza centralna uzurpowała sobie prawo do tego, ażeby mieć panowanie całkowite. A więc przywiązanie do tej wolności, do tego organicystycznego sposobu zarządzania państwem było na tyle silne, że wolność się broniło i w relacji do despoty, jeśli takowy by się mógł pojawić, ale przede wszystkim w relacji do innych, którzy chcieli nas zniewolić. Czyli jeśli by się traciło na przykład jakiś teren na rzecz obcego państwa, to się traciło wolność również w tym wydaniu osobistym, nie tylko w tym państwowym. A więc to doskonale rozumiano. Rozumiano to też w takim, byśmy powiedzieli, cywilizacyjnym wielkim sensie, w sensie tym łacińskości naszego życia publicznego. Ja przypomnę, że to kiedy się nie śniło jeszcze nikomu prawie w Europie. Na początku wieku XV my w osobie Pawła Włodkowica czy Stanisława ze Skarbimierza, ale w szczególności Pawła Włodkowica na soborze w Konstancji powiedzieliśmy: o wolności i o prawach narodu do powiedzmy samostanowienia, do wolności, do niepodległości. Ciągle z Polski generowane były tego typu myśli. Co więcej, w pewnej przestrzeni tej środkowoeuropejskiej, gdy sobie dzisiaj wyobrażymy, jak to duży był obszar, praktycznie nigdzie w Europie takiej wolności obywatelskiej nie mieliśmy jak w Rzeczpospolitej. Były sejmiki, tam obradowano, tam delegowano posłów, dyskutowano o najważniejszych kwestiach w kraju. To są niezwykle istotne rzeczy, jeśli bierzemy pod uwagę nasze korzenie te łacińskie, przy bardzo silnym nawiązaniu do starożytnego Rzymu, tego republikańskiego Rzymu z całą tą tradycją. I powiadam, to się dzieje, jeśli mówimy o wiek XV, XVI, to się dzieje nie tak, że w każdym kraju w europejskim dzieje się analogicznie, wręcz przeciwnie. Tak naprawdę tylko w tej cywilizacji łacińskiej mógł się ukształtować naród w sensie głębokim i w sensie ścisłym. Naród rozumiejący swoje cele, swoją przeszłość i biorący sprawy, te publiczne sprawy w swoje ręce. I to jest coś, co nas tak głęboko kształtowało, że w tym jakoś współuczestniczył też Kościół. Pamiętajmy o tym, że taką niezwykle konstytutywną cechą polskiej samorządności, no może powiedzmy autonomii pewnych różnych instytucji publicznych, które w naszym kraju funkcjonowały, to jest kwestia wolności Kościoła. Ten Kościół w Polsce wywalczył sobie wolność, nigdy nie był sprowadzony do roli instytucji ściśle państwowej, podporządkowanej władcy. W wielu krajach protestanckich, szczególnie w XVI wieku, Kościół albo przestał istnieć, lub został podporządkowany bezpośrednio władzy państwowej, a więc z tej przestrzeni życia publicznego wyeliminowano w ten sposób moralność, zasady etyczne. Dlaczego? No bo nie miał się kto o te zasady upominać, skoro nie było wolności tych, których głos jest niezwykle istotny w przestrzeni życia państwowego, w przestrzeni właśnie tej moralności w życiu publicznym. Otóż jest jeszcze jedna taka rzecz. Doktor Plisiecki mówi o takiej, nawiązując do Jacka Woroniackiego, że my mamy pewien taki specyficzny temperament jako Polacy. Ten specyficzny temperament jest określony jako sangwiniczny. No, polega wielokrotnie na tym, że my jesteśmy entuzjastyczni, ale bardzo szybko ten nasz płomień gaśnie. My nieraz bardzo łatwo się do czegoś zapalamy, w czymś uczestniczymy, ale z drugiej strony łatwo wpadamy w depresję. I ten sangwiniczny temperament, który jest dosyć charakterystyczny dla naszej mentalności, właśnie doskonale wkomponuje się w tą samorządność, w ten model, gdzie rzeczywiście ta spontaniczność, to zaangażowanie, to bezpośrednie, by się chciało powiedzieć, uczestnictwo w życiu publicznym jest bardzo ważne w tym właśnie łacińskim wydaniu. Oczywiście tutaj też w tym temperamencie, w tej psychice polskiej narodowej niezwykle istotnym jest autorytet władzy, ale nie autorytet polegający na tym, że ta władza dusi tę wolność, że ta władza eliminuje wszystko, co byśmy zwali tą samorządnością, ale właśnie autorytet poprzez pewne, powiedzmy, osiągnięcia na niwie państwowej, poprzez też personalność władzy, że wiadomo, kto za co odpowiada, że władca, że przywódca państwa, który stoi na jego czele, generuje pewne dobro, czyni pewne dobro i za to dobro odpowiada. Państwo silnych społeczności, silna rodzina, silny naród, silne organizacje społeczne, silny kościół i wreszcie autorytet władzy, ale to wszystko jest zbudowane na organizmie. Proszę zauważyć, że wymieniając te różne instytucje społeczne, mówimy, że ta struktura państwa wtedy nie jest budowana mechanicznie. To nie jest ścisły mechanizm. Ja za chwilkę bym powiedział o tym, jak dzisiaj jest wielokrotnie, w jaki sposób ten model jest biurokratycznie scentralizowany, jak niszczy wszystko to, co byśmy zwali wolnością czy samorządnością. Ale to powinno funkcjonować jak organizm. Państwo u samego szczytu powinno zajmować się tymi rzeczami, którymi na dole zająć się nie można. Czyli zasada obowiązywać też powinna taka, że wszystko to, co się da załatwić na dole powinno być rozwiązane. Natomiast co się nie da na dole załatwić, no nie da się załatwić obronności państwa tylko na poziomie powiatu, województwa czy gminy. Musi się to rozstrzygać na poziomie państwa. A więc co się nie da, o tym rozstrzyga państwo. Ale państwo nie powinno wchodzić czy dusić tę aktywność społeczną tam, gdzie ludzie na dole mogą to rozważyć, mogą to rozsądzić. Zresztą zastanówmy się nad samym słowem samorząd. Co znaczy samorząd? Że się samo rządzimy w wielu płaszczyznach. I oczywiście ten naród, jeśli bierzemy pod uwagę naszą kulturę, naszą tradycję, to wyobcowanie dzisiaj wielu ludzi, bo wydaje się, że do wyborów na przykład parlamentarnych czy prezydenckich nie chodzi, chodzi około 50% ludzi, to jest też pewien skutek tego, że się wypchnęło całe rzesze tych ludzi z samorządzenia się tam, gdzie mogliby się samorządzić. To jest cała sfera różnych rzeczy. Ja mówię, można mówić o samorządzie gospodarczym, można mówić o samorządzie lokalnym i tak dalej, ale to zbiurokratyzowanie spowodowało, że ludzie raczej uciekają, zamykają się w sobie i widzą w państwie wroga, a nie widzą Rzeczpospolitą jako naszą rzecz. I to jest bardzo istotna rzecz, która zupełnie inaczej wyglądała w pierwszej Rzeczpospolitej. Naturalnie ta pierwsza Rzeczpospolita miała też swoje wady. Cała warstwa chłopska była jak gdyby wypchnięta z tej sfery, powiedzmy, narodu. Ale jeśli bierzemy pod uwagę naród, ten szlachecki, to jak najbardziej był samorządny. Więc samorządność jest z gruntu łacińska. Samorządność bardzo dobrze odpowiada naszej mentalności, tej polskiej mentalności, jest doskonałym narzędziem do kształtowania postaw obywatelskich. Tak jak mówiłem chociażby, proszę zauważyć, ta samorządność chociażby w pospolitym ruszeniu, czasem nieudolnie działo się na polu walki, ale każdy, który w tym uczestniczył ze szlachty, czuł się odpowiedzialny i za wynik wojny, czuł się odpowiedzialny też za losy państwa i wiedział, jaka jest cena wolności, która jest mu dana. Więc punktem wyjścia jest cywilizacja łacińska i jest ona cywilizacją wolnościową. To Polak jest wolny. Jeśli Polakowi się powie, że ma być niewolnikiem, od razu się zamyka, od razu się izoluje i bardzo często jest tak, że izoluje się nie tylko w odniesieniu do tych, którzy przychodzą do nas z zewnątrz, jak w czasach zaborów, że się tworzyło pewne nisze wolności. Kościół zawsze dawał nam taką niszę wolności, ale również i często izoluje się w stosunku do własnego państwa, jeśli to państwo jest, jak ktoś to powiedział, wścibskie, jak mówił Feliks Koneczny, jeśli to państwo wchodzi z butami tam, gdzie go być nie powinno. Mówię państwo w sensie biurokracja. Państwo powinno być w pewnym sensie własnością narodu, własnością społeczeństwa, a można to osiągnąć poprzez taką właśnie, poprzez organicystyczny system zarządzania nim. Nie odgórny i nie biurokratyczny, który zupełnie jest innej cywilizacji bardziej, byśmy powiedzieli, cywilizacji bizantyńskiej. Już papież Pius XI w encyklice Quadragesimo Anno właśnie mówił, że co jednostka z własnej inicjatywy i własnymi siłami może zdziałać, tego nie wolno jej wydzierać na rzecz społeczeństwa czy na rzecz państwa, co może własnymi siłami zdziałać, a więc to jest dopiero aktywizacja człowieka do tego, żeby rozumiał rzeczy publiczne. Ja wielokrotnie, mając do czynienia z różnymi ludźmi, nieraz średnio zainteresowanymi polityką, widziałem ich ewolucję, ich zmianę, ich powiedzmy dojrzewanie, wtedy kiedy wchodzili w pewną samorządność. I to ja nie mówię nawet tą samorządność, którą my rozumiemy jako wybory do gminy, do sejmiku czy do powiatu, ale również jakąkolwiek zaangażowanie społeczne. Do tego należałoby zachęcać i właśnie dzisiaj, kiedy stoimy u progu takich wyborów samorządowych, należałoby po prostu o tym wiele mówić.
No właśnie, bo to dzisiaj jest też bardzo istotne, bo panie profesorze, obserwujemy też, może trudno powiedzieć, zmęczenie tematem, jeśli chodzi o branie odpowiedzialności za te doły, jak pan mówi, czyli to, co na dole, ta Polska samorządowa, samorządna, lokalna, ale nawet jakieś takie pewne, myślę, to jest po czasie komunizmu pozostało, że pytanie, czy warto, że to i tak, prawda, tam z Warszawy wszystko jest skierowane, przyjdą wytyczne, przyjdą jakieś decyzje z góry, a my tam wiele nie możemy. Tak, wiem, że to jest nieprawda i też bym chciał zapytać, no bo przeszliśmy czas okropny komunizmu, jeszcze do dzisiaj pozostałości pozostały i w mentalności, ale są też takie nawet i pewne przyzwyczajenia, ale mamy też teraz liberalizm i on też w swoich założeniach nie jest za tym, żeby to samorządzenie się dokonywało. To też jest w pewnym sensie jakiś, no, liberalizm chce też podporządkować, oczywiście w innym kontekście niż komunizm, ale człowieka, no, w tej wartości, jak to mówią, no, wolności rozumianej bardzo, bardzo powszechnie, potężnie, no i koniec końców degradująco, prawda, ta wolność jest tam.
To jest zupełnie degradujące, chociaż on tu niby jest liberalizm, a z drugiej strony poszerza się centralizacja. Ja przypomnę, że dzisiejsze samorządy mają bardzo wąskie gardło, jeśli bierzemy pod uwagę samodecyzyjność co do środków, które posiadają. Większość to są środki celowe, które są z rządu dane na karb samorządu i ten samorząd musi robić to, co Warszawa każe. Co więcej, są niezwykle, to co ojciec mówił, bolesne rzeczy współczesne. Kiedy patrzymy na to, na przykład jak są koalicje różnorakie, chociażby w sejmikach zawierane, że Warszawa decyduje, jakie tam partie powinny się dogadać. I to jest wielokrotnie się działo. Jeśli koalicja rządowa wszędzie musi być tak samo. Bo proszę Państwa, tutaj jest pewien argument, zarzut tych socliberałów współczesnych i tych postkomunistów różnej maści, którzy mówią tak, no nie. Nie wolno dać Polakom zbyt wiele wolności na dole, bo to się kończy anarchią, taką anarchią, jaka była w XVIII wieku i która doprowadziła ostatecznie do rozpadu państwa i do rozbiorów. Otóż Paweł Jasienica przed laty, pisząc o tej tak zwanej polskiej anarchii, nie podzielał poglądu wielopolskiego, nie podzielał poglądu szkoły krakowskiej, tej historycznej, która mówiła, że to ta anarchia była cechą konstytutywną społeczeństwa polskiego, że wręcz przeciwnie, że to się stało dlatego, znaczy takie zanarchizowanie życia, ponieważ ci, którzy stanęli na czele tego państwa, szczególnie mówimy o dynastii Sasów, nie tyle, że chcieli coś tą Polskę ratować, centralizując ją, próbując wprowadzać monarchię absolutną, ale po prostu nie umieli z Polakami rządzić. Ja już powiedziałem, nie da się. Wielopolski mówił, że dla Polaków można wiele zrobić, z Polakami nic. Otóż nie jest to prawdą. Z Polakami można wiele zrobić, ale trzeba wiedzieć, jak to robić. Jak z nimi robić? Nie można, jeśli z Polakami chce się zrobić na sposób taki, że się gwałci ich wolność w zakresie właśnie nawet ich pewnego temperamentu, pewnej tradycji, to absolutnie następuje izolacja. I ta anarchia była wielokrotnie skutkiem tego, że państwo chciało zniewolić tych Polaków. Więc reakcja jest taka, ja tu jestem wolny, a oni mi chcą coś narzucić. Przypomnijmy czasy komunistyczne, jak to podwójne życie gospodarcze funkcjonowało, wręcz podwójne życie społeczne, co innego się pisało w raportach, co innego się robiło naprawdę. Nawet partyjniacy żyli i kościelnie, i ateistycznie zarazem. A ta anarchia wynikała właśnie z tego, że narzucano na sposób totalitarny to zniewolenie. I proszę Państwa, to co dzisiaj, o czym ojciec mówił, ja bym zacytował tutaj Władysława Konopczyńskiego, który w pewien sposób opisywał taką XVIII-wieczną, nasze czasy trochę przypominają niestety ten XVIII wiek, to, co dusiło nasze życie, to wolnościowe czy narodowe. I co dzisiaj wydaje się dusi też samorządność. Konopczyński tak pisał o tamtych czasach, a ja bym to przyłożył do czasów współczesnych. Zagłuszała wszystko partyjność tępa, zacietrzewiona, wyuzdana. To, że w przejawach życia politycznego było tak mało cnoty i rozumu, żądano od przywódców, że się tak ślepo, nie pytając o zasady i programy, oddawano pod ich rozkazy. To już stanowiło smutny znak czasu i ponurą zapowiedź przyszłości. Jedyną zasadą ugrupowania się stronnic był i pozostał stosunek do zagranicy. Partyjność tępa i zacietrzewiona, czyli myślenie tylko i wyłącznie poprzez pryzmat tego, że mamy władzę prezydencką, jak dzisiaj, znaczy nie my, ale można tak się myśli, że jest władza, prawda, w parlamencie, że jest władza, powiedzmy, w postaci rządu, no to trzeba mieć władzę i na samym dnie. I tutaj to powoduje potężne zagrożenie, bo myślenie partyjne absolutnie nie jest myśleniem takim ogólnonarodowym, tylko jest myśleniem cząstkowym o rzeczywistości. I takie myślenie jest pokłosiem komunizmu. Brak zaufania do ludzi, ten potężny brak zaufania do ludzi, który dzisiaj mamy, obserwujemy, jest pokłosiem komunizmu, a ten ustrój, który zwie się liberalnym czy socjoliberalnym, w dużym stopniu jest też socjalizmem. Nie ufa człowiekowi i próbuje poprzez mechanizm mechanistyczne kombinacje no, tym państwem zarządzać. Koneczny pisał, że państwa zasadniczo można podzielić na dwa typy, biurokratyczne i obywatelskie. A my kompletnie żyjemy w państwie biurokratycznym. Rozrost biurokracji do nieprzyzwoitości, rozrost szczegółowości ustaw również do nieprzyzwoitości i duszenie wszelkiej twórczości przez to, bo każdy tylko musi znajdować prawnika, żeby się wpisać w kontekst szczegółowych ustaw. Ja przypominam sobie przed kilku laty, jak jeden z moich kolegów posłów dzwonił do mnie z sali sejmowej i mówi, czy ty wiesz, o czym my w tej chwili decydujemy? A no decydujemy o otokach tam na czapkach strażaków, o jego kolorze i kształcie, na poziomie sejmu, takie rzeczy.
No, w Unii Europejskiej podobnie, prawda, dyskusje, jaki ma być długi banan, czy ogórek, jaki kąt.
Oczywiście. Oczywiście, ale to jest brak poszanowania jednostajnie. Jedność jest rozumiana poprzez jednostajność, nie poprzez różnorodność, że cel jest jeden, a nie środki są jedne. W Lublinie będą one inne, w Gdańsku jest dostęp do morza, to inne, prawda, a w Warszawie, bo stolica, inne. Natomiast ujednostajnienie tego wszystkiego powoduje, że ludzie, tak jak mówię, robią, bo muszą, natomiast izolują się. To państwo nie jest moje. Ja do wyborów nie pójdę. Ja się w to nie chcę angażować. Ta polityka to jest po prostu w każdym wydaniu tylko element jakiś tam korupcjogenny lub ewentualnie gry osobiste.
No w ogóle to co kiedyś 20 lat temu ponad śmiano się z tego z Chin, że były te mundurki jednokolorowe, czy taka ta rosyjska, prawda, mówiono uradniłowka, to teraz to wszystko jest naszą teraźniejszością, tylko po prostu nikt na to już nie chce zwracać uwagi, bo to jest wygodne. No, lekceważenie też, bym powiedział, społeczeństwa. Niektórym się wydaje, że wystarczy tylko kilka programów, kampania prasowa, jakiś temat obić w tej betoniarce, prawda, czyli mówić o tym przez tydzień czasu, no i to po prostu społeczeństwo kupi, przyjmie. Pan sobie przypomina, właśnie nie wiem, czy pan jeszcze jest członkiem kolegium IPN.
No jeszcze.
No właśnie. A to jest bardzo ciekawa historia, prawda, że możemy popatrzeć, jak następowało odrodzenie się pewnej idei państwa takiego, no, mocnego, to w całym pozytywnym sensie, czy w ogóle polityki historycznej, która teraz jest osłabiona, nawet się mówi, że to był za bardzo mocny kierunek, że to nie było tak, jak należy przedstawiane. Więc to też jest tutaj bardzo charakterystyczne, że jakby społeczeństwo jest troszeczkę specjalnie rozleniwiane, żeby...
No i okłamywane, wydaje się. Jeśli nie ma prawdy, a jeśli bierzemy pod uwagę te czasy komunizmu i IPN, co ojciec poruszył, to jest kwestia wyzwolenia się, bo ludzie w wielu wypadkach, w wielu miejscach, w wielu miejscowościach, nawet małych, to my tego może w wielu miejscach się nie widzi, w Warszawie się tego nie widzi, ale kiedy się nie rozliczyło tego komunizmu, ci ludzie tym bardziej się czuli, że to państwo nie jest moje. To nie jest rzecz pospolita. To nie jest moja rzecz. To jest ich rzecz. Ich, czyli tych służb, tych agentów, którzy tam gdzieś jeszcze na wysokich stanowiskach do dzisiaj są. I to brak prawdy, brak oczyszczenia absolutnie powodował, że Rzeczpospolita jest tylko z nazwy. A to, o czym mówiliśmy jeszcze taki, może pozwolę sobie na króciutki cytacik, czy może nieco dłuższy, ale ciekawy, z Feliksa Konecznego. A propos właśnie tej biurokracji i tego ściskania wszystkiego w ten mechanizm. On pisał tak, czy jest w całym państwie ktokolwiek, który by znał dobrze treść wielkiej, bardzo wielkiej szafy, która zaledwie może pomieścić Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, dzienniki analogiczne ministerstw, zbiory ustaw, rozporządzeń, przepisów, instrukcji i tym podobnie. A przecież ledwie zaczęliśmy, więc co będzie dalej? Gdyby możliwa była statystyka urzędników znających należycie prawodawstwo własnego tylko resortu, jakże drobne wypadłyby liczby. Zresztą nie tylko brak chińskiej pamięci czyni to niemożliwością, ale co gorsza, coraz częściej odzywa się głos wewnętrzny, że szkoda czasu uczyć się nowej, świeżo ogłoszonej pozycji, bo nim się ją wydbębni, już będzie w drodze nowela, a taka energiczna, że wywróci tamto do góry nogami, aby po niedługim czasie zostać z kolei wywróconą na nicę przez drugą nowelę i tak dalej, aż do skutku. A więc... ciągle ta sieczka ustawodawcza i biurokratyzowanie wszystkiego. Tak naprawdę w wielu wypadkach, kiedy się patrzy na funkcjonowanie naszej biurokracji, to ona wygląda, jakby żyła sama dla siebie poprzez pewien, powiedzmy, system papieromanii, przesuwania tych papierów i tak dalej. I przez to się życie nie chce przebić, a życie ludzkie jest w konkrecie, w problemach konkretnych, różnorakich, i tutaj samorząd właśnie tym się powinien zajmować. Natomiast kaganiec jest centralistyczny. Nawet sam model tego samorządu, nawet sposoby decydowania w całych sektorach są zmechanizowane. Natomiast nasze tradycje są inne. Ta Rzeczpospolita miała dzielnice swoje, swoje sejmiki. Ta Rzeczpospolita miała swoją różnorodność, swoją tradycję. To wszystko się odbywało właśnie poprzez te różnorakie relacje oddolne. Do tego warto by było wrócić, bo inaczej jesteśmy ciągle tylko i wyłącznie społeczeństwem i państwem pototalitarnym, albo już wracającym do jakichś formuł totalitarnych. To ci liberałowie, no tacy co bardziej może jeszcze trzeźwi, mówią o tak zwanym społeczeństwie obywatelskim, że ono wtedy jest obywatelskie, kiedy jest klasa średnia, kiedy się dużo ludzi angażują w różnorodne rzeczy. No u nas się coraz mniej ludzie w społeczne rzeczy angażują, gdzieś się atomizują. Chwała Bogu, że jest Kościół i w tym obszarze życia kościelnego pewien ruch widać, ruch zaangażowania w różne tam właśnie religijne grupy i tak dalej. Ale generalnie w sferze życia państwowego jest cała masa ludzi, którzy mówią, to nie jest moje. Ja nawet nie chcę głosować, bo nie chcę się pobrudzić. A co dopiero w to wchodzić?
Kandydować i tak dalej. No, i to, co wczoraj nawet była audycja, nie wiem, czy pan słuchał wieczorem, ale byli panowie samorządowcy, mówili dokładnie, że nawet czasem bardzo trudno jest kogoś znaleźć do tego, żeby był w komisji tej, która liczy głosy, czy nawet jakiegoś męża zaufania, że jest jakieś takie ogólne zmęczenie, ale ja mówię, powód jest, są specjalne centra, które pracują na tym, żeby zmęczyć społeczeństwo właśnie w tym temacie, żeby się tylko zajmowało liczeniem i tak skromnych, prawda, pieniędzy, które są albo ich nie ma i takim patrzeniem na 3-4 dni, góra, tydzień do przodu. I polityka też, jakie państwo się nam przedstawia. Nie wiem, pamiętamy świętej pamięci prezydent Kaczyński, jak był oczerniany, ośmieszany, jego wystąpienia, jego ordery, które wręczał ludziom naprawdę zasłużonym. Teraz to patrzymy z perspektywy czasu. Albo nawet, panie profesorze, powiedzmy, ta walka z tymi, że tak powiem, domami, siedzibami tymczasowymi prezydenta, prawda? Jak mamy, dawniej tego było bardzo dużo tych punktów, prawda? Wisła, chociażby nad morzem, prawda, Jurata i w ogóle inne, Spała. To nie jest po to, żeby prezydent jako głowa państwa miał miejsce, żeby tam wypoczywał, tylko, nie wiem, leżał i wakacje spędzał, ale właśnie to są po to było chyba wymyślone, żeby właśnie jeżdżąc, jak prezydent Mościcki, spotykał się ze społeczeństwem, będąc raz w roku w jednym miejscu, w drugim, tam czuł chyba, jak oddycha Polska, bo tak to bardzo łatwo jest przez mikrofon, przez jakiś wywiad, przez jakieś, prawda, wystąpienie tylko przed kamerami powiedzieć, natomiast kiedy się jest na miejscu, musi się zatknąć, musi zobaczyć kawałek Polski, nawet ktoś do niego podejdzie, coś mu przedstawi, to też jest charakterystyczne, bo teraz się te wszystkie ośrodki chce raptem zamykać, mówiąc, że no państwo jest jednak biedne, musi oszczędzać.
No, tak. Nie jest biedne w tym zakresie, a w zakresie biurokracji zwiększyło swój stan posiadania za czasów rządów Platformy Obywatelskiej o 10%. A więc w przeciągu krótkiego czasu biurokracja rozrosła się i ona kosztuje niebotyczne pieniądze. To są takie, ojciec o czym mówi, to jest wirtualizacja polityki. To polega na tym, że po prostu skala manipulacji tej medialnej się poszerza i absolutnie to w 100% się zgadzam, że zawęża to lub nawet likwiduje relacje polityka, polityków, a nawet samorządowców w pewnym sensie z ludźmi, no, z ich sprawami.
I potem jest tak, że nie mówi się, że przykład konkretny premier, minister powiedział, nawet jak to nie ma twarzy polityk, tylko się mówi, w telewizji mówili, prawda? To jak dalej mówili w dzienniku, a w dzienniku mówili, że no i to była prawda, prawda wiary, kreowana rzeczywistość po prostu już na stałe.
No właśnie, Rzeczpospolita sąsiedz, to by było wiele lepsze, gdyby ludzie nie wiedzy nie czerpali tylko z ekrana telewizyjnego, tylko z kim mogą porozmawiać, z kim mogą popolitykować. Ja pamiętam swoją młodość i jak głęboko przeżywałem pewne dyskusje, które w domu też się toczyły na tematy publiczne i polityczne, jak to wychowuje nawet młode pokolenie. Jeśli telewizor nam ma wychować młode pokolenie obywateli, to nie dajcie Boże takich obywateli, to będzie grupa, potężna jakaś grupa ludzi podatnych na manipulacje lub wyizolowanych społecznie. To o wiele lepiej jest angażować właśnie młodzież do pewnych działań. To się tego samorządu można uczyć od samego powiedzmy studiów, od szkoły. Ja mam taką grupę studentów, którzy też w takiej mojej kampanii wyborczej pomagają mi i widzę ich zaangażowanie. To jest zupełnie nietypowe, a jednak to przygotowuje ludzi do pewnej odpowiedzialności w przyszłości za coś konkretnego, że potrafią się zorganizować w takich drobnych szczegółach. Natomiast my funkcjonujemy w świecie coraz bardziej zwirtualizowanym, czyli zaczyna się ten mechanizm. My nie organizujemy się, my nieorganicznie, my mechanicznie wszystko. Telewizor, mechanizm włączymy, pasza się puści. A z drugiej strony biurokracja i centralizacja i powiedzmy uszczegółowianie przepisów i to wszystko jest jeszcze zapośredniczone pewną metodą cywilizacyjną i ustrojową, która idzie do nas z Unii Europejskiej. To bezwzględnie widać, prawda, do jakiego stopnia się to zbiurokratyzowało, ile papierów więcej trzeba wypełniać, jak pieniądz jest tymi papierami obłożony, na przykład który się na coś bierze, który mógłby być roztropnie gdzieś na dole rozdysponowany, jest odgórnie rozdysponowany, w sensie na przykład w myśli tak wiele samorządów popadło na przykład w pułapkę zadłużenia. A na czym to polega? A to polega chociażby na tym, że jest pewien strumień pieniądza zewnętrznego, oczywiście, który my najpierw w podatkach płacimy do budżetu unijnego i on jest na to, a nie na owo. A tu nie to trzeba, tylko co innego, ale jest na to. Jest na obwodnicę na przykład, a nie ma na drogi wewnętrzne. I wtedy wchodzimy w pewną spiralę zadłużenia, ponieważ na to trzeba, a na tamto się zapożyczyć. A więc to nie jest tak, że pieniądz jest zły, ale chodzi o to, że decyzyjności nie ma w obszarze. Samorządność, samo się rządzę, sam widzę rzeczy i na tej podstawie podejmuję decyzję. A jeśli z mocy prawa tej decyzyjności nie ma lub ona jest zredukowana, to gdzie jest to samo się rządzenie, prawda? To zaczyna być tylko puste słowo i zaraz wtedy co się dzieje? Wtedy tylko w telewizorach się pokazuje grę polityczną, grę partyjną. A czy na przykład Platforma wygra tam gdzieś i będzie wtedy tak miała monopol władzy od góry do dołu i to się wtedy zdefiniuje w słupkach procentowych i będzie się mówiło, czy partia zwyciężyła, czy nie. Gdzie jest dyskusja o rzeczach?
No bo silniejszy ustawia zasady gry. To jest bardzo niedobre.
To są
i panie
rzeczy...
profesorze, też ocena tych ludzi, ja tak patrzę, niektórzy oceniają, tak się społeczeństwo też podzieliło, ale nie wiem, czy pan kandyduje teraz gdzieś, przykładowo...
No tak, kandyduje.
Kandyduje pan. Ale na przykład, ale ktoś może powiedzieć, popatrz, profesorem jest, jeszcze kandyduje, jeszcze mu mało, jeszcze coś tam, a z drugiej strony ktoś też pięknie ocenia, popatrz, ma tyle zajęć, ale jeszcze widzi potrzebę, żeby być, czy tam w sejmiku, czy w Radzie Powiatu, bo też jakby ten aktywizm społeczny został nam jakoś obrzydzony.
Został obrzydzony i ten styk, jeśli człowiek jest aktywny społecznie, na przykład, czy w sensie uczelnianym, czy jakkolwiek inaczej, to rzeczywiście to jest dopiero taki etap, kiedy w ten samorząd można by wejść, bo się rozumie pewne środowisko. Na przykład Lublin jest miastem uniwersyteckim, ma różnorakie problemy. No ja kandyduję do Rady Miasta z Prawa i Sprawiedliwości, tam z okręgu 6, z dzielnicy Wrotków, Naukowskich, z Głusk, Zębożyce, dzielnica 10, więc ten cały okręg 6.
Ale już pan zna to środowisko, bo ileś tam lat jest spędzonych, prawda?
No, jest spędzonych i w Lublinie, ale zarazem to jest rzecz, która wzywa. Również to, jaka ta samorządność jest i również to, czym na przykład miasto w tej chwili żyje lub co jest symbolem polityki tego miasta. Ja przypomnę, że symbolem polityki tego miasta w tej chwili stał się pewien poseł, który był posłem Platformy, nie wiem, czy już jest, czy jeszcze nie ma, i jest symbolem antyklerykalizmu. W tym, byśmy powiedzieli, katolickim w dużym stopniu Lublinie, to jest symbol polityki. A przypomnę na przykład taką kwestię, gdzie się w tej chwili na poziomie Ministerstwa Oświaty proponuje ustawę, że się likwiduje kuratoria i kompetencje kuratoriów, a więc na przykład te wychowawcze całe zagadnienia przesunie się do gmin, do miasta. A więc tu edukacja wejdzie, ale to jest akurat, tak jak w Lublinie jest to ze stykiem z nauką, bo to jest miasto uniwersytetów. I kiedy by się dało to w ręce ludzi ideologom antyklerykalizmu, czy wręcz kreujących pewne hasła antychrześcijańskie, no to wyobraźmy sobie, gdzie my będziemy. Właśnie to jest drugie potężne zagrożenie dla samorządności. Drugie potężne zagrożenie dla samorządności. Z jednej strony to partyjniactwo, a z drugiej strony zideologizowanie tego wszystkiego. Wykorzystanie instytucji, które powinny służyć w kierunku temu, ażeby kreować pewną ideologię, pewną utopię. I to się dzieje już i na tym poziomie niestety. I walka na przykład o rząd dusz i na tym poziomie się dokonuje, szczególnie w przestrzeni edukacyjnej. Warto, jeśli ktoś uczestniczy, jest społecznie czynny, to warto jest też ażeby angażował się w sferę tego życia, byśmy powiedzieli, ściśle samorządowego, gdzie są wybory. No ja też taką decyzję podjąłem, oczywiście po pewnych dużych namysłach i dużych namowach, ale właśnie w imię tego, co zwiemy, no też odpowiedzialnością, prawda. Felix Konieczny pisał, że dlaczego zło jest w życiu społecznym, dlaczego się tak panoszy. I on pisał w ten sposób. Bezsilne jest zło w życiu zbiorowym, dopóki nie urządzi z siebie imitacji dobra, ażeby móc wyłudzić współpracę obywateli pragnących dobra. Dlatego w życiu zbiorowym głupota, a choćby tylko naiwność, jest gorsza od samego zła. Nie byłoby bowiem zła w życiu publicznym, gdyby nie znajdowało oparcia pomiędzy dobrymi, gdyby nie było przyjmowane w najlepszej myśli. Nigdy źli niczego nie utworzą bez pomocy dobrych, więc odkąd dobrzy wycofają się z przedsionków zła, zło musi upaść. A więc tutaj, żeby nie być tym biernym, naiwnym, który zgadza się na zło lub w jakimś sensie wierzy złu, wydaje mi się, że takie zaangażowanie jest konieczne i taka też jest motywacja decyzji o moim kandydacie.
Czyli dobry, powiedzmy, ale znudzony, zalękniony albo mówiący, że nie warto, daje szansę złemu, który się pcha, dokładnie, który ma tupet, tak, i który dokładnie po prostu wie czego chce w takim sensie.
Lub wierzy mu, prawda, w pewnej takiej naiwności tej gry, o której mówiliśmy, prawda, że jest pewien fałsz, są pewne puste obietnice, jest pewna jakaś utopijna wizja i bez tych dobrych, głupich, sobie tak w cudzysłowie powiedzmy, a więc naiwnych i bez tych biernych, zło by się nie panoszyło. Ono zawsze jest gdzieś w mniejszości, ale jednak za to odpowiadamy, za bierność odpowiadamy i w tym sensie no po prostu biernym być nie można.
Tak, panie profesorze, bo czas nam płynie, zapraszamy już naszych słuchaczy. Ja tylko to jeszcze powiem, że no trzeba nam teraz też patrzeć bardzo mocno na programy, prawda? Nam dzisiaj też Prawo i Sprawiedliwość pokazało 10 zasad kandydata, jakich ma się kierować w tym swoim jakby profilu tutaj przed wyborami samorządowymi, ale musimy patrzeć na programy, jak do tej pory na razie taki konkretny, ścisły program przedstawiło właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Czekamy na inne, bo twarz można pięknie, że tak powiem, umalować, przedstawić, prawda, z uśmiechem i czy to na prezydenta miasta, czy na burmistrza, czy i tak dalej. Natomiast popatrzmy, co ten człowiek tak naprawdę już zrobił i no, co on może zrobić, jakie wartości są nie tylko na jego ustach, ale no wokół niego. To
dokładnie
są bardzo ważne
kim
sprawy.
Kim był? No tak, na przykład w Lublinie jest tym kandydatem naszym jest pan Lech Sprawka, który był i kuratorem oświaty, i człowiekiem oświaty, ale generalnie tak, to z jednej strony patrzeć, kim on był, z drugiej strony, jaki program głosi, a na końcu, czy to realizuje? No czy tak to realizuje? Bo proszę zauważyć, jaką my naiwnością, w wielu wypadkach nasze to ubiernione społeczeństwo z jaką naiwnością patrzy na to, co się dzieje w życiu publicznym. Obiecywano podatek liniowy 15%, mamy zwiększony podatek, a nie zmniejszony i nikt na to nie reaguje. Albo nie, może nie nikt, ale większość na to nie reaguje. A więc udało się w dużym stopniu doprowadzić to społeczeństwo do takiego otępienia, że nie jest w stanie bardzo prostych logicznych wniosków wyciągać, co obiecywano, a co jest. I tutaj w tym kontakcie takim, gdzie no, samorząd daje taką możliwość bardziej bezpośredniego kontaktu, że to trzeba, na to trzeba patrzeć.
Konkretnie. I teraz też konkretnie myślę, że będziemy rozmawiać z naszymi słuchaczami. Zapraszam. Gościem naszym jest pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba. Temat: polska kultura wolnościowa i samorządowa. To są te tematy teraz aktualne przed wyborami samorządowymi, o których też mówić chcemy. 655-2355, 655-2356, numer dla Polski Północnej i Południowej, dla zagranicy 655-2333, 655-2366, kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48. Teraz może krótka piosenka o władzy, śpiewa Marek Grychuta i potem już pierwsze telefony.
Władza w kraju jest potrzebna jak ster dla okrętu, żeby kraj się nie pogrążył w otchłani zamętu. Cechą władzy sprawiedliwej jest szacunek władcy, do poddanych tak mawiają najlepsi doradcy. Władzę swą wybiera naród, dlatego powinien władzę swą szanować, z tego demokracja słynie. Tam da na niej, tam da 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 da. da, tam dalej. Spokój jest potrzebny ludziom, by czegoś dokonać. Rząd ma znaleźć dobrą drogę, naród ją pokonać. Lecz jeżeli taka droga będzie jednak zmorą, ludzie pójdą nową drogą, nowy rząd wybiorą. Aby czasu nie marnować i sił nie roztrwonić, mądrych ludzi trzeba słuchać, jak skarb ich chronić. Tam da radej, tam da radej, tam da rada, tam da dej, tam da radej, tam da radej, tam da rada, tam da dej. Lecz czasami władza bierze przykład z króla słońca, a jej wzrok i słuch dosięga ledwie biurka końca. Naród zaś czasami żąda cudów, manny z nieba, zamiast swoją pracą pomóc, gdy potrzeba chleba. Dobrze będzie tylko wtedy, kiedy naród władzę, no i władza naród mieć też będzie na uwadze. Tam da dalej, tam da dalej, tam da 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 da, tam da dalej, tam da dalej, tam da dalej, tam da 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 da, tam da dalej.
10 ważnych słów o władzy śpiewał pan Marek Grechuta, no i myślę, te ostatnie zdanie, przesłanie tej piosenki, kiedy właśnie naród będzie miał władzę na uwadze i władza będzie miała naród też na uwadze, więc to jest bardzo ważna relacja między właśnie tymi, którzy mają odpowiedzialność rządzenia, ale także są obdarzeni tym mandatem przez wyborców. Odbieramy telefony w naszej audycji. Teraz bardzo prosimy Radio Maryja.
Uchwalony Jezus Chrystus. Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy, kogo gościmy?
Mówi Antoni z Krakowa.
Bardzo proszę, panie Antoni, słuchamy.
Witam ojca, witam pana profesora i chciałbym powiedzieć, z mojego życia przekonałem się, że żeby było dobrze w Polsce, w Rzeczpospolitej, żebyśmy rozumieli to Rzeczpospolitą, przydałoby się, żeby szkolnictwo przejął Kościół jak najwięcej. Dlatego, że wiemy, że w szkołach kościelnych, w takich uczelniach jak Toruń, to ci ludzie wychodzący, oni nie mogą być źli. Oni muszą być dobrzy. Z Bogiem i z polską sprawą. Równo układaliby naszą przyszłość naszej Rzeczpospolitej. Wydaje mi się, że te dzieci szkolne i podstawówki, i średnich, i studiów powinny być kształcone tak, jak to się mówi, dobrze, dla Boga i dla ojczyzny. Ponieważ jeśli jaś nasiąknie za młodu, to potem Jan już tym będzie. I potem będziemy mieć w polityce samych tych palikotów, panów Niesiołowskich. I chociaż tych pod innymi nazwiskami, ale to przeważnie, to co ja widzę, to są prawie wszyscy jak palikoty.
No, tak może, wie pan, tragicznie nie jest, panie Antoni, ale w każdym razie dziękujemy za tą myśl, żeby edukować młodzież, prawda? Edukować. No, wychowanie młodzieży jest bardzo ważne. To jest też przygotowanie, no, tych, jak pan mówi, Antoni, kadr przyszłych.
To jest niezwykle istotne. Oczywiście tych szkół katolickich trochę jest. Dobrze by było ich jak najwięcej. Natomiast są też szkoły, te powszechne. Ale one też powinny mieć pewien profil wychowawczy, oparty o zasady właśnie te chrześcijańskie. I tutaj samorząd ma potężną rolę do odegrania. I tak jak mówię, wedle tych projektów ustawodawczych, które się mają pojawić, będzie prawdopodobnie miał rolę jeszcze większą, kiedy przejmie funkcję kuratoriów. Natomiast ja bym się z panem w 100% zgodził, z panem Antonim, jeśli idzie o to, co stanowi pewien fundament Rzeczpospolitej. Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie. XVIII wiek, kiedy mieliśmy do czynienia z takim upadkiem państwowości polskiej, był pewien ksiądz, który jest symbolem szkolnictwa w Polsce, książce, mianowicie ksiądz Stanisław Konarski. Władysław Konopczyński tak pisał o nim, kiedy on zdiagnozował, że polityka jest rzeczywiście w olbrzymim upadku, w jaki sposób przygotować to społeczeństwo do odrodzenia. I Konarski mniej więcej w ten sposób, Konopczyński tak w ten sposób pisze o Konarskim. Poznał obcych nie z gorzej, a swoich na wylot. Zrozumiał, że ostatnią katastrofę naród zawdzięczał nie tylko złości sąsiedzkiej, ale też własnemu niedołęstwu, że tacy ludzie, jacy pokpili sprawę na wszystkich polach bitew, pozwolili się okiełznać 40 000 Moskali i Sasów, nie obronią szplitej przed ostatecznym jarzbem i poszarpaniem, że zatem wszelką reformę należy przygotować przez zreformowanie samych ludzi, a zreformowanie samych ludzi właśnie się dokonuje głównie przez szkolnictwo.
Panie profesorze, pan Antoni jest bardzo wytrwały, bo jeszcze czeka, ma jeszcze jedno pytanie do pana jako do historyka, więc bardzo proszę, panie Antoni, szybciutko, bo damy jeszcze okazję innym.
Tak, ale chciałem szybciutko powiedzieć, chcę potwierdzić to uczenie się od małości w szkołach takich kościelnych. Ja uczyłem się w Tarnowie, uczyły mnie urszulanki i księża profesorowie i uzyskałem takie wykształcenie, że cieszy mnie życie w Polsce, w Rzeczpospolitej, umiem się znaleźć. Umiałem się znaleźć nawet w czasach komunizmu, kiedy nas wrzucano na rożna do materializmu, odciągali nas od kościoła, ja to wszystko pięknie rozdzierałem.
A jakie pana pytanie było?
Pytanie mam takie, panie profesorze, mieszkam w Krakowie, na ulicy Basztowej, vis-a-vis Wojewódzkiego Urzędu, na plantach krakowskich jest obelisk. I pisze tak. W roku 1936 na tym obelisku zginęło 6 robotników w starciu z policją podczas manifestacji robotniczej. Jak to było? To był rok po Piłsudskim, dopiero jeden rok. To była Rzeczpospolita, prawda? Kto zabijał tych robotników?
Tak jest. Panie Antoni, dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Znaczy, żebyśmy mieli jasność, jeśli bierzemy pod uwagę okres II Rzeczpospolitej, ten okres to są lata też świetności, pewnej walki o niepodległość, budowanie zrębów państwowości, ale są też rzeczy trudne. Jest, nie wiem, czy to 36 czy 23 rok, jeśli bierzemy pod uwagę wypadki krakowskie, były zmagania partyjne, były zmagania o władzę, były też socjaliści robili demonstracje i były też od czasu do czasu ofiary, a więc trzeba widzieć tą historię Polski w pełnej krasie, w pełnym kontekście, również rozeznając takie bolesne wydarzenia. Ale pytanie jest, kiedy ten pomnik czy ten obelisk był postawiony, no bo wiadomo jest, że władza komunistyczna wykorzystywała różne tego typu przypadki z czasu dziejów II Rzeczpospolitej, żeby powiedzmy pokazywać, jak władza ówczesna była antyrobotnicza. Trzeba by jeszcze się temu przyjrzeć, natomiast chciałbym panią zwrócić uwagę, że ta druga Rzeczpospolita, kształtowanie tej niepodległości, to nie są tylko same róże, tam było też cały szereg trudności.
Tak, to taka dopowiedź. I kolejny telefon, przypomnę, rozmawiamy z naszym gościem. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże, witamy. Kto i skąd?
Mam na imię Jarosław, powiem też nazwisko, bo będę chciał odpowiedzialność wziąć za to, co powiem. Śliwiński się nazywam, ze wsi Mirocin spod Jarosławia. Ja, panie profesorze, zaangażowałem się zaraz od początku, odzyskania niepodległości, w samorządzie od 90 roku, w prezydium Sejmiku, w Przemyślu, byłem przewodniczący rady i tak dalej. Co zauważam? Jesteśmy chorzy. Jak się dostaniemy do władzy, zapominamy o tym, że trzeba mieć jakiś umiar w zdobywaniu pieniędzy, bogaceniu się. Dlatego nie mogłem przepuścić, odpuścić i musiałem doprowadzić do prokuratury i wójta, i wyrok zapad, i w prezydium sejmiku również musiałem aferę potężną rozbijać, w to się wmieszali. I nie jest tak, panie profesorze, że może człowiek wybrać odpowiednie osoby. Owszem, ma ten głos. Tylko jeżeli ja wybieram do sejmiku, to ja nie mogę znać dokładnie, jakie te osoby są. W rzeczy samej ci, którzy mają możliwość przebicia, są na pierwszych miejscach. No i taki przykład. No jak można wybrać sobie marszałka z PiS-u u nas, który proszę idzie do PO. Jak można w tej chwili startuje ktoś, kto był w PZPR-ze, pojechał se w stanie wojennym do Ameryki, wraca, jest na wysokim miejscu, nie będę nazwiska mówił.
Dlatego, no panie Mirosławie, wczoraj też była mowa.
Ale dlaczego nie chcecie usłyszeć całą prawdę, tylko chcecie przerywać? Ja, jest taką prawda, ludzie mają dosyć. Polska nie jest komunistyczna wybrata Kwaśniewskiego, tylko głosowała przeciwko Wałęsie, bo miała dosyć. A potem przeciwko Czekleskiemu głosowali. A w tej chwili nie chcą iść do wyboru, bo widzą, wszyscy się obawiają, jakie są różnice między zarobkami zwykłego człowieka, a w samorządzie. 10 tysięcy wójt poborów, a radnie sobie wysoko. Dlatego naród jest zegustowany, rozczarowany. Ja jestem na dole i znam to wszystko od podszewki. Dlatego ten naród powiedział, i tak nie mam wpływu na to i tym podobnie. Jest tragizm. Wiem tylko jedno. I PO będzie zmiecione z powierzchni, i PiS będzie zmiecione z powierzchni, bo najpierw trzeba zacząć od tego, żeby trzeba bronić życia, odpoczęciu naturalnej śmierci, a potem Bóg będzie błogosławił. Ja tyle chciałem powiedzieć, przepraszam najmocniej, ale ja już nie mogę w pewnym sensie wytrzymać tego, co się wokół mnie dzieje.
Rozumiemy pana, bo oczywiście takie nastroje są i my robimy wszystko, nie robimy po to, żeby to jakąś reklamę, prawda, jakąś, to ten słowo jest nieadekwatne, tylko po prostu, żeby jednak wskazać sens, bo odpowiedzialność trzeba wziąć za Polskę, tak w rozumieniu też odgórnie, ale też i w tym klimacie samorządowym. A to, że wszystko kiedyś się kończy, no to ma pan rację. No przecież wiemy, jak najlepiej pan profesor powie, jak historia pokazuje, prawda, że były wielkie ugrupowania, wielkie partie. Już popatrzmy na ostatnie 20 lat, jak szybko niektóre ugrupowania potrafią przestać istnieć, bo popełniają błędy, bo nie mają poparcia, bo stracą zaufanie u wyborców. Na tym to wszystko polega. Ale proszę bardzo, panie profesorze, bo jest to tylko...
Pan zwrócił uwagę na pewną rzecz, bo rzeczywiście pojawia się coś takiego jak koteryjna mentalność u wielu środowisk. Ja nie chcę oceniać lokalnej, to by był absurd, gdyby z punktu widzenia Torunia oceniać lokalną sytuację tam, gdzie pan mieszka. Przynajmniej nie rozeznaje jej i trudno, żeby ktoś z innego miejsca miał rozeznanie. Natomiast chodzi mi o problem. Pojawiają się tego typu problemy, gdzie się jakieś koterie tak utrzymują, powiedzmy, sterowność czy życia partyjnego, czy życia właśnie samorządowego, że zblokują właśnie aktywność społeczną. Oczywiście nie jest odpowiedzią na to, słuszną odpowiedzią na to nie jest bierność, bo absolutnie to niczego nie zmieni, to tylko utwierdzi tego typu sprawy. Natomiast tu ta moralne zawołanie, które pan był łaskaw pokazać, że wszystko się kiedyś kończy, powinno też być pewnym takim memento dla polityków. Pamiętajmy, że im ktoś wyżej jest w sensie decyzyjności, tym powinien cechować się większymi cnotami, że generalnie jeśli ktoś bierze odpowiedzialność za sprawy publiczne w sensie instytucjonalnym, tym na sądzie ostatecznym większa będzie jego odpowiedzialność. To po prostu trzeba głosić, o tym trzeba mówić i to też w sensie takim duszpasterskim. To nie jest tak, że im więcej dano, to tym więcej wymagać będą. No rzeczywiście takie rzeczy się pojawiają. O takich rzeczach, jeśli się pojawiają, trzeba mówić po to, ażeby odblokowywać coś, co po prostu może być patologiczne.
Kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maria.
Wojtek z Centralnej Polski mówi.
Witam panie Wojciech.
Panie profesorze, ja chciałem powiedzieć o kilku sprawach. Pierwsza sprawa to, nasuwa mi się w tej chwili, byłem kiedyś w Andorze i tam wjechałem do miasta i służby miejskie i policja kierowała do podziemnych parkingów w całym mieście. Raz, że to rozładowywało tłok w tym małym państewku, a dwa, że natychmiast ludzie jak gdyby znajdowali się w odpowiednim miejscu, szli do sklepów, z czego Andora, dlatego, że tam jest mniejszy podatek, w ogóle nie ma podatku VAT, w związku z tym tam można zrobić zakupy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że służby państwowe służą do tego, żeby sklepikarze, czyli osoby prywatne, osoby, które mają jakieś swoje przedsięwzięcie, miały dochody i płaciły na rzecz obywateli podatki. W państwie polskim jest zupełnie odwrotnie. Idzie się na przykład do jednego urzędu, ten urząd chce zaświadczenie od innego urzędu. To musi biegać podatnik, żeby to zaświadczenie przenieść z jednego urzędu do drugiego. Nie ma funkcji oświadczenia, nie może na przykład przyjść pocztą z drugiego urzędu, a wcześniej urzędnik widzący ten dokument nie może zadzwonić czy puścić faksem kopii. U nas to jest absurd. Poza tym tutaj odnośnie tego, co ten pan wcześniej mówił o politykach PiS-u. Proszę pana, we wszystkich partiach się tak dzieje, że są dobrzy i źli ludzie. Tylko, że ten procent dobrych jest o wiele większy w PiS-ie, chociaż ja do PiS-u nie należę, niż w innych partiach. I teraz, jeżeli się społeczeństwu polskiemu podoba taka sytuacja, gdzie w mediach praktycznie dwie partie opanowały media i są audycje polityczne, gdzie nie mówi się o sprawach obywateli, jak rozwiązać daną sprawę, żeby udrożnić państwo, tylko się bierze polityka z PiS-u i czterech plus dziennikarz, czterech polityków, PSL, SLD, ktoś od prezydenta i tam jeszcze i dziennikarka, zagonionego polityka z PiS-u okładają całą godzinę. To w mniejszym już stopniu ma miejsce na przykład w Trójce Publicznej, natomiast w Radiu Z to jest po prostu karygodne od lat, to jest linczowanie w niedzielny poranek polityka z PiS-u.
No ale jest wyjście, panie Wojciechu, wejdę słowo, no po to chyba nie iść. No, a z drugiej strony nieobecni nie mają racji. No i to jest taka, koło się zamyka, prawda?
O to chodzi, ale ja już tutaj mi chodzi o słuchaczy, że oni sobie tam mogą w tym radiu robić co tylko zechcą. Czy w TVN-ie, czy w Radiu Z, czy w jakim innymkolwiek radiu, ale społeczeństwo powinno się zastanowić, jak to jest w państwie polskim, że nie mówi partia rządząca i dziennikarz, nie pyta partii rządzącej, czego żeście nie zrobili, dlaczego żeście zrobili tak, a nie inaczej, tylko okłada polityka, który w ogóle nie ma żadnego wpływu na politykę bieżącą, tylko jest w opozycji. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, a właściwie to jest dalszy ciąg tej samej sprawy. Takie hasło sobie tutaj ubiłem dla Polaków i dla mediów, zdejmijcie kaganiec i załóżcie psu. Bo w Polsce o wielu sprawach się nie mówi. My widzimy tylko tą fasadę, a to co z tyłu, w ogóle o tym się nie mówi. I kolejna, ostatnia już sprawa, chociaż można mówić bardzo długo, to co się dzieje w polskiej gospodarce. Jest tak, że jest duża rywalizacja między małymi przedsiębiorstwami. Te duże, one się rządzą innymi prawami, one mają jakieś koneksje polityczne, to jest zupełnie, one są niedoruszenia i one mają dochody, ponieważ są olbrzymie. Mówię o supermarketach i o innych dużych przedsiębiorstwach. Natomiast ci, którzy jak gdyby 80% polskiego budżetu tworzą, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa, mają bardzo małą ilość zysku. A państwo polskie bierze 22% zysku z każdej sprzedanej rzeczy. I ja dam przykład. U nas na przykład mamy za około 500 tysięcy towaru z poprzednich lat. I coś, co kosztowało 200 zł w tej chwili, cieszyłbym się, gdybym sprzedał za 40-45 zł. Czyli poniosłem straty co najmniej 100 zł.
Tak, ale to może panie Wojciechu troszkę...
Ale już kończę, bo tylko chciałem powiedzieć, o co chodzi. Państwo polskie pobiera podatek VAT od mojej straty, gdzie w Unii Europejskiej właśnie ta Andora jest bez podatku VAT. Czyli, nie wiem, to jest jakiś wentyl bezpieczeństwa na Zachodzie stworzony, żeby tam... Także tu się okrada własne państwo, za dużo chce, okrada własnych obywateli i przy małej zyskowności obywatel, przedsiębiorca ledwo zipie. A bogaty przedsiębiorca albo taki, który no ma środki, to jest bogate państwo. Także tutaj taki monolog ma to do siebie, że nie można, że w trakcie rozmowy po prostu to pewne rzeczy nowe wychodzą. Natomiast wiele, w ogóle obywatele polscy są pozostawieni sami sobie i jeżeli kiedyś była taka, przepraszam, że to mówię, w Radiu Maria, guma Donald, i jeżeli ona podczas życia straciła smak, to się ją wypluwało. I mam nadzieję, że polskie społeczeństwo w tych wyborach jak gdyby da już sobie spokój z tego typu polityką, bo to nikomu niczego nie przynosi, tylko po prostu my tracimy swoje życie, rok po roku mija, widzimy, że po trzech latach nic się nie stało, oprócz tragicznych, ten rok 2010 to był straszny, to nic się dobrego nie dzieje. Także, aha, i jeszcze ostatnia rzecz to taka, że jestem z miasta, w którym właśnie w tym kryzysie rządzi, prezydentem jest człowiek z PiS-u. I miasteczko stalinowskie, obdrapane, ciemne, zmieniło się na jasne, pełne kwiatów, kolorowe. I mam nadzieję, że to ludzie w tym mieście docenią. To jest Skarżysko-Kamienne. Pozdrawiam wszystkich ze Skarżyska-Kamiennego. Pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja.
Dziękuję panie Wojciechu. Pozdrawiam gorąco. Panie profesorze, bo to rozbudowana wypowiedź, ale...
Rozbudowana i wiele wątków, ja przypomnę, ale to się mieści w tym, co ja mówiłem, państwo obywatelskie czy państwo biurokratyczne. Czy obywatel ma latać między biurokratami i spełniać ich tam wymogi, czy... urzędnicy, czy straż miejska, czy policja udrażniać miasto poprzez to, że wskazują parkingi, jak pan mówił, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli idzie o media, o politykę, ja bym państwu zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz. Myślę, że nad tym można by osobną audycję zrobić. Ja sądzę, że kreowana jest potężna batalia ideologiczna, przed którą stoimy, że to nie jest tak, że po komunizmie siły, które chciałyby Polskę nie widzieć chrześcijańską, że one po prostu ustały. One ustały, ponieważ był Jan Paweł II, nie byli w stanie pewnych rzeczy zmienić. My mało wiemy, czy państwo myślicie, że tylko komunizm był ateistyczny, a narodowy socjalizm, a Francja na przykład przełomu wieku XIX i XVIII to zupełnie inne siły, nie komunistyczne, a jednak antychrześcijańskie, generowały pewne procesy państwowe. I to, co się dzisiaj dzieje, te próby demonstracji przed kuriami biskupimi i tak dalej, to jest pewna przygotowywana strategia pod pewną batalię ideologiczną i sądzę, że ona się będzie próba przetoczenia jej przez media, przez scenę polityczną i być może to też dotknie przestrzeni samorządowej. Na to trzeba zwrócić uwagę, tym bardziej, kiedy powiedzmy ludzie rzeczywiście zostali do tego stopnia ubiernieni, że ten telewizor jest jak gdyby taka samonapędzająca się machina i patrzy się na niego jako na coś zjawiskowego i w wielu wypadkach tej manipulacji się poddajemy. Natomiast w 100% bym się z panem zgodził, że bo to nie tylko to, że ta mała przedsiębiorczość, czy jakakolwiek przedsiębiorczość obłożona nadmiernymi podatkami, że ona ma małe zyski, ale jeszcze druga rzecz się wytwarza, że cała ta tak zwana szara strefa jest jak gdyby naturalną w tym względzie, że inaczej by wiele tych podmiotów upadło. Ale to się wytwarza w sposób sztuczny brak normalnej relacji gospodarczej, podatkowej do swojego własnego państwa. Skoro to państwo uznajemy nas okrada, należy absolutnie wyizolować się z niego i absolutnie, powiedzmy, wchodzić w pewien obszar szarej strefy. Ale to jest właśnie to, co mówiliśmy w sensie hasłowym. Czy państwo obywatelskie, czy państwo biurokratyczne? Czy obywatele tworzą to państwo? Czy biurokracja ma decydować o tym, jak to państwo wygląda?
I już mamy następnego słuchacza, panie profesorze. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan z Łodzi. Chciałem serdecznie pozdrowić pana profesora. I ja mam taką myśl, że media wybierają polityków. I wiemy, które media wybierają jakich polityków. Czyli tutaj polityk może nie jest aż tak bardzo istotny, tylko media są dosyć istotne. I my będziemy cały czas mądrzy po szkodzie, dopóki będziemy wybierać zgodnie z intencjami pewnych mediów. Po prostu musimy raz z tym skończyć i myślę, że będzie dobrze. Druga sprawa, wydaje mi się, że naszą wolność, którą mamy w Polsce od wieków, którą raz tracimy, raz odzyskujemy, to tą wolność mamy dzięki Kościołowi, bo tylko w Kościele my nie tracimy wiary w możliwość odradzania się. poprzez sakramenty, poprzez po prostu posługę Kościoła. I jeżeli zauważyłem tutaj ciekawą rzecz ostatnio, że politycy PiSu, jak gdyby, przepraszam za słowo, bo to nie powinienem tego mówić, bo, ale troszeczkę się nawrócili, czyli obcowanie z kapłanami, z ojcem dyrektorem, który zawsze walczył o prawdę, o te rzeczy, które, o te wartości po prostu, którym byliśmy zawsze wierni, to jak gdyby powraca. Dlatego my, słuchacze Radia Maryja, nigdy nie tracimy nadziei, że w Polsce się odrodzi ta samorządność i po prostu te dobre cechy i te cnoty, które były kiedyś. I my nie możemy mówić w Radiu Maryja, że my nie wierzymy w nic i tak dalej, bo to nam po prostu nie służy. Kościół jest żywotny, my jesteśmy dzięki Kościołowi żywotni i wydaje mi się, że jeżeli ktoś mówił, że polityka z Kościołem, uważam, że bez Kościoła to będzie właśnie biurokracja, będzie złodziejstwo, będą takie inne rzeczy. Biskupi zawsze się odwoływali do sumienia naszego i mądrze robią. Dlatego nie wydaje mi się, żeby było na przyszłość źle z samorządnością. Tylko chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Znowuż media. Chodzi mi o ten krzyż w Warszawie. Przecież Pan Bóg najbardziej kochał grzeszników, czyli znowuż manipulacja mediów. Tam dziennikarz czy dziennikarka mówi, że oni nie rozumieją. To jest w ogóle, wydaje mi się, że tutaj jest edukacja potrzebna i tutaj rola Kościoła też jest wielka. No kto jak kto, ale ci biedni ludzie, którzy walczyli z krzyżem, to oni pierwsi powinni ten krzyż bronić, jakby znali zasady naszej wiary. Dlatego jeszcze raz mówię, że media bardzo mieszają i trzeba uważać, co się słucha po prostu.
Oczywiście, panie Januszu, dziękuję bardzo. Panie profesorze, to są sprawy jasne, prawda, że media mają taką wielką siłę, dlatego mówimy, ważne jest, kto w tych mediach jest, dlatego są ważne też, prawda, uniwersytety, szkoły, kształcenie ludzi, dziennikarzy. To wszystko są ludzie, którzy będą, jeżeli będą mieć jakiś świat wartości, będą tym światem oddychać. Jeżeli nie, no to po prostu będą użytecznymi tylko mechanizmami, którzy będą wprowadzać pewne informacje, a nawet czasem dezinformacje, bo najczęściej to są, prawda, informacje nieprawdziwe. I też ta batalia o prawdę i to, co wcześniejsze telefony też pokazywały, to się dzieje przecież w parlamentach świata, Europy, no i także w polskim parlamencie. Popatrzmy, jakie wystąpienia niekiedy są. To przecież młodzi ludzie, nie tylko młodzi, ale patrząc, to mało tego, że się nie uczą nic dobrego, to jeszcze się gorszą, prawda? Jeszcze nabierają jakichś takich manier negatywnych, bo skoro 460 ludzi, najważniejszych, można powiedzieć, w Polsce, tak powiedzmy, jakiejś tam hierarchii władzy, część tych ludzi pokazuje taki, a nie inny świat wartości, taki, a inny język, zachowanie. No już czasami aż na granicy, prawda, zachowania normalnego, więc to są sprawy bardzo tutaj konkretne. Tak samo i uczelnie. Pan jest środowisko kulowskie. Wiadomo, jak było atakowane w czasach komunizmu, jak było inwigilowane. Powiedzmy, że teraz się komunizm skończył, ale drenaż uczelni poprzez różne osoby, które wchodzą z pewnymi projektami, zmianami, jeśli chodzi o wykłady, jest bardzo mocne, więc to są sprawy też niesamowicie istotne.
Niesamowicie istotne i też niesamowicie istotne to, co powiedział pan Jan z Łodzi. Otóż rzeczywiście jest tak, że z Kościoła wychodzi coraz większa siła społeczna również w zakresie życia publicznego. Oczywiście my możemy to na gruncie państwowym, ogólnopaństwowym mówić, ale proszę sobie uzmysłowić, wszystko jedno, kto rządzi gdzieś tam w różnych gminach, jednak w wielu wypadkach, w większości wypadków rządzący gminami liczą się jakoś z moralnym napomnieniem miejscowego duchowieństwa, chociażby ze względu na to, że Kościół jest silny siłą swoich wiernych. Ktoś powie, czy to dobrze, bo się miesza do polityki. Nie. Jeśli Kościół napomina moralnie, nawet w tej przestrzeni lokalnej, to jest bardzo dobrze, bo w tym momencie możemy liczyć na to, że ci, którzy funkcjonują w sferze życia publicznego, od chociażby w samorządzie, są pod pręgierzem opinii moralnej i jest zasada, przynajmniej, która powinna obowiązywać. Polityka tutaj powinna być moralna. Jest też Niezwykle takie radosne, a też kandydując z tej dzielnicy 10 czy z Naukowskich, z Wrotkowa, widzę, że i w wielu innych miejscach w Lublinie, widzę ludzi kościoła, z różnych ruchów religijnych, którzy angażują się społecznie i chcą iść do samorządu. To jest wielka też radość i widać te rzeczy. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę to pójście w tej chwili frontalne na ten antyklerykalizm i próba wprowadzenia ideologii zapateryzmu na modłę hiszpańską na grunt polski, to proszę widzieć taką rzecz. Pan tutaj pokazał. Pamiętajmy, to jest też potężne nauczanie społeczne Kościoła. Wizja życia społecznego, którą my w dużym stopniu się posługujemy, a nawet niewierzący do niej nawiązują, bo jest pewna siła stojąca za Kościołem. Że ta wizja jest niezwykle doniosła i kształtująca tę całą przestrzeń. I teraz zredukowanie Kościoła do takiej roli, jak w wielu krajach zachodnich ma tę rolę Kościół, to tam jest tak. Kościół, jeśli się wypowiada, to mało kto się z tym liczy i mówi się, no jedna z wielu tam jakichś organizacji. A więc zredukowanie do takiej roli i frontalny atak na Kościół może doprowadzić do totalnej degradacji również życia publicznego. Tym bardziej musimy tego bronić i tym bardziej, o czym ojciec mówił, musimy zwracać i na media, i na politykę uwagę.
Dziękujemy za odpowiedź i kolejne połączenie. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria z Wrzdziewica.
Teraz i zawsze.
Zdrawiam serdecznie i ojca razem z naszym wspaniałym gościem, a równocześnie profesorem na naszej uczelni. Witam. Jesteśmy w drodze z Kalisza. I słuchamy. Dziękuję bardzo serdecznie. Jest bardzo wiele różnych skojarzeń z tym, co słyszę. Tak, może zacznę od tyłu. To, co ostatnio pan powiedział właśnie, że wpływ na media, żebyśmy mieli, prawda? To przede wszystkim media, żeby mieć media, to trzeba mieć najpierw ludzi do mediów. I trzeba mieć środki. Oczywiście trzeba mieć pozwolenia też, trzeba mieć częstotliwości, trzeba mieć tą całą technikę, tak bym powiedział ogólnie. I wie pan, panie profesorze, wtedy, gdy rozdzielali te media, to był który rok? 89. Wiem, że RSW Prasa było rozdzielane i tytuły poszczególne. Dużą rolę już wtedy odgrywał niejaki Donald Tusk. Już wtedy. To też ciekawe, kto go umieścił, prawda? Bo to przecież był bardzo młody człowiek. Już miał takie możliwości. Ale powiem dalej. Zobaczyć, okrągły stół i co? I Kościół, który tak niezwykłą rolę odegrał, powiedziałbym, w obaleniu komunizmu, przynajmniej tak nam się wydaje, bo ten komunizm wcale się nie skończył, on się tylko przepoczwarzył. Jest, myślę, jeszcze bardzo, bardzo niebezpieczny. Komunizm, mam znak równości, położył z tą lewicą, nowa lewica, no Jelinkę. Tak. W każdym razie przy okrągłym stole Kościół, właściwie pytam się, co zyskał z mediów? Było jakieś porozumienie między Kościołem a państwem, dzięki któremu diecezje mogły się ubiegać o częstotliwość jakąś radiową. To były bardzo słabe częstotliwości, małe. No i to było wszystko. Jakie pismo zdobył Kościół? Jaki dziennik? Nic. Kościół jeszcze raz był wykorzystany do tych przemian a równocześnie stał się kimś do bicia. To po 89 roku robili propagandę, w której pokazywali, taką zbitkę robili, no, na przykład w wiadomościach pokazywali często, gdzieś tam biskup był, poświęcił coś i tak dalej, a później oni zaczęli mówić, czarni rządzą, kościół rządzi, wtrąca się do polityki. A gdzie on się wtrącał do polityki? Zapraszali tego duchownego, żeby coś tam poświęcił i tak dalej. To już była przygotowana manipulacja, żeby wytworzyć taki właśnie obraz w społeczeństwie, takie myślenie, kościół rządzi. No i no to nakładają się na cenne sprawy tą nienawiść do kościoła i niszczenie kościoła, właściwie rękami zmanipulowanych katolików również. Tu jest, i tu ja widzę jeszcze jedno. Nie wiem, co pan profesor na to. Patrzą na to, co dzieje się z Polską, ta cała sytuacja rozkradania Polski, niszczenia gospodarki polskiej, niszczenia całego bezpieczeństwa zdrowotnego. To jest niszczone. To jest właściwie doprowadza to do eksterminacji narodu w dużej mierze, jeżeli człowiek nie może się leczyć, jeżeli wielu ludzi nie może się leczyć, jeżeli muszą czekać na konieczne zabiegi, na badania tak bardzo potrzebne, chociażby serce czy inne organy, no to wiadomo, że to prowadzi do eksterminacji, do tego, żeby ci ludzie zmarli szybciej. No chociażby ta sprawa, całość, niszczenie rodziny, cała polityka demograficzna. Polska ma w tej chwili chyba 1,4 czy 1,6, chyba 1,4 dziecka na małżeństwo, a żeby zachować tę samą ilość, jaka jest w danym czasie w tej chwili, to powinno być 2,6 dziecka. A przy tym jeszcze powoduje się, wszystko się robi, że Polacy wyjeżdżali za pracą. Ba, jeszcze jedna sprawa jest. Jest to tajemnicą Poliszynela, że Niemcy chcą z Polski, plan już przed wieloma laty, za czasów AWS-u to wyszło, tak, że Niemcy chcą z Polski przynajmniej 2,5 miliona młodych Polaków na stałe. Bo mówią, Polacy się szybko asymilują, czytaj germanizują. Można ich zgermanizować szybko. Słowianie bardzo szybko, nie tylko w Niemczech, ale w świecie tracą swoją tożsamość. Nie tracą tak szybko Anglicy, Niemcy i tak dalej. Ale czyli 2,5 miliona Polaków jeszcze teraz, oczywiście wykształconych. Tak. I zobaczmy, o co tu chodzi. Polska umiera. Polska staje się krajem kolonialnym. Kraj, który nie ma własnej gospodarki, staje się krajem kolonialnym. Polska, popatrzmy na edukację, chociażby pamięć historyczna. O, dzisiaj rozmawiałem z kimś z nauczycieli i mówi mi ktoś, w szkole podstawowej czy tam w gimnazjum mamy 5 godzin gimnastyki WF-u. Te dzieci przychodzą ze szkoły i dalej idą grać na podwórko i dalej mają gimnastykę. Mają tej gimnastyki nie 5 godzin, tylko dużo więcej. Ale za to historii mają 1 godzinę tygodniowo. To tylko na tym pokazuje, jak to wygląda ta reforma nauczania, reforma edukacji w Polsce. O co mi chodzi? W sumie widać, że polski naród, powiedziałbym JP2, naród, który pokolenie tych dzieci, AK-owców, tych, którzy walczyli o niepodległość i tak dalej, ci ludzie giną. No, chociażby ta sprawa Katynia. Przecież 7 kwietnia premier Tusk i premier Putin spotkali się w Katyniu nie po co innego, tylko żeby na wmurowanie kamienia węgielnego pod cerkiew prawosławną, a tam przecież ginęli Polacy. To jest też zmiana, to są zmiany bardzo poważne w pojmowaniu tego Katynia. To nie byli tam, nie ginęli tam Rosjanie prawosławni, tylko polscy katolicy i Polacy. I tam stawiają cerkiew. Oczywiście podobno nasz dziennik pisze, że tam nie ma nic po polsku i te różne bretnie piszą po rosyjsku i po angielsku tam. To jeszcze taka sprawa. Ale to mówię tylko, o co mi chodzi? Może tak dość chaotycznie mówię w drodze, ale ja widzę jedno. Tu jest walka i to wprowadzenie tej lewicy na siłę, ten zapateryzm. Piękny. Dziękuję. Niedawno czytałem pana artykuł w naszym dzienniku o tym. Już zapomniałem tytuł, ale pan pokazuje niebezpieczeństwo tej lewicy w Polsce i walki z Kościołem, z chrześcijaństwem przy tej propagandzie długo uprawianej, przygotowywanej przeciwko Kościołowi. Chociażby to, co powiedziałem, rok 89, zbitka w 89 roku. Od 89 roku Kościół był bardzo atakowany. Kościół katolicki, oni nazywali, że Kościół rządzi. Tak. A sami jeszcze Kościołem się podpierali, duchownymi i tak dalej. Ale do czego zmierzam? A zinterpretowali sobie tak, jak chcieli, za nieprzyjaźnie dla Kościoła i żeby tak nieprzyjaźń wzbudzić w ludziach. I to w katolikach. W katolikach. Wymanipulowani kłamstwem. W każdym razie o co chodzi? Widzę, że to jest walka, walka, globalna walka z Kościołem. I tu gdzieś naród polski mógłby odegrać wielką rolę, pozytywną rolę dla chrześcijaństwa, dla katolicyzmu, dla kultury łacińskiej. O tym przecież marzył i tak widział jednoczenie Europy, taką rolę Polski Jan Paweł II. I tu oszukali Jana Pawła II i nas wszystkich. W każdym razie ci inżynierowie ateistyczni świata. Tu widzę walkę z narodem polskim, z naszą kulturą, z naszym, powiedziałbym, chociażby liczebnym stanem, żeby ta Polska była mała, rozproszona, słaba, słaba rodzina, to wszystko razem, a jeszcze popatrzmy, ile rozwodów jest, ta cała polityka taka, żeby niszczyć rodzinę. W każdym razie i tu media, jaką rolę odgrywają, w czyich rękach są media, warto pamiętać, czyja to jest własność, jak oni zdobyli te media. W każdym razie tu widać walkę z Kościołem w ogóle. I dlatego z narodem katolickim, bo ten naród katolicki, 40-milionowy gdyby był, a kiedyś za swojego życia kardynał Wyszyński mówił, będą się liczyć z nami, z Polską, jeżeli będzie miała przynajmniej 70 milionów, on miał wizję, on widział to. Teraz w tej chwili to absolutnie wszystko się robi odwrotnie. Tu jest, widzę, jedne, powiedziałbym, z działań w walce z Kościołem w świecie. Bo Polska odegrałaby rolę bardzo dużą, dlatego trzeba Polskę zniszczyć i gospodarczo, i edukacja i ducha zniszczyć i wszystko razem. I liczebnie również. Nie wiem, czy pan się zgodzi. To jest wpisane, to co się dzieje z Polską, to jest nie tylko, powiedziałbym, to nie jest nieudacznictwo. Być może, że doprowadzili do tego, wiadomo, że można sterować wyborami i tak dalej. Kto wpływał, jakie, kto tu przyjeżdża. No chociażby przed wyborami tamtymi, których wygrał PiS, przyjeżdżała Merkel przecież. Te wybory, które wygrał świętej pamięci prezydent. Przyjeżdżała Merkel. A jakie były wpływy, czy ktoś pamięta te spotkania ze Wschodem, prawda, z Putinem i innymi? Jakie było poparcie? I tu gdzieś był wypadek przy pracy. Wtedy nie wygrali, wygrali później. I nie wiem, albo to są chłopcy z boiska i od zabawy, od kieliszka i takimi się posługują, albo dobrze to jest wszystko wyliczone. Jeszcze raz mówię, i tu chodzi generalnie o walkę z Kościołem całym. Taki naród w Europie jedyny taki naród katolicki jeszcze. Trzeba go zniszczyć, żeby zrealizować te plany ateistyczne. Tak mi się wydaje, nie wiem, czy pan się zgodzi. Te plany nowej lewicy. O. I tu gdzieś się też wpisuje te skandaliczne zachowania pod pałacem namiestnikowskim z krzyżem. I tu gdzieś się wpisują ci ludzie będący, sięgający po władzę, żeby sięgnąć to przed wyborami. Ślub kościelny bierze, żeby się uwiarygodnić. Jeszcze arcybiskup błogosławi, bo to będzie bardziej jeszcze uwiarygodnione. Ludzie jeszcze uwierzą bardziej, że to tak nastąpiło wielkie nawrócenie. I tu gdzieś jest wpisani ludzie z ruchów katolickich, żeby doszli, a później inaczej się zachowują. Nic nie robią, żeby to było po katolicku zachowanie, jakieś godne, ludzkie. Poniewierają tych ludzi pod krzyżem. Przecież to ci rękami tych ludzi, oni decydowali. Proszę zobaczyć, jak to jest dalekosiężnie przygotowane. Dali nam takich przebierańców różnych, a my myśleli, że to są autentyki. Prawda? To może tyle.
Dziękujemy bardzo ojcu dyrektorowi, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. No, wiele tu ojciec rzeczy ciekawych, ważnych poruszył. Ja tylko chciałbym dodać, że Jan Paweł II, tak bardzo oskarżany o polskość, bo to jest zawsze pytanie, które się, znaczy tak się rzuca Polakom, że my jest, staramy się poprzez tą polskość zdefiniowaną, poprzez tą relację polskości i katolicyzmu zmanipulować Kościół, zmanipulować katolicyzm, który jest zasadniczo powszechny, a nie polski. I to jest prawda, katolicyzm jest powszechny, ale polskość jest katolicka. To znaczy katolicyzm bez Polski może istnieć, ale polskość bez katolicyzmu nie. I tutaj proszę zauważyć, że jednak ten naród przetrwał komunizm właśnie dzięki Kościołowi, a trudno też znaleźć postać bardziej z polską, znaną, ale bardziej polską, jak Jan Paweł II. On do tego się przyznawał i on był o to oskarżany, że zbyt do tej polskości się odwołuje i do tej tradycji. Był polski i katolicki w swojej tradycji, a totalnie czytelny w całym świecie. Twierdzenie, jakoby nasza kultura narodowa była zaściankowa, nierozumiana przez świat, jest nieprawdziwe. To dokładnie widać po Janie Pawle II, który pojawiał się na wszystkich kontynentach, na całym globie i wszędzie był zrozumiany. I w obronie praw człowieka, i w kwestii pokazania sensu i celu życia ludzkiego i tak dalej. A więc ta polskość jest czytelna w całym świecie. I wydaje się, że opatrzność jakoś stawia przed każdym narodem jakieś zadanie. To i Benedykt XVI, pielgrzymując do Polski, powiedział wyraźnie, jaka jest misja Polski właśnie w Europie, żeby ratować ją przed tym laicyzmem. A laicyzm czym się kończy? A tym, co powiedziała Angela Merkel ostatnio, że multikulti zbankrutowało w Niemczech, że nie asymilują się Turcy, no to trzeba rzeczywiście Polaków wciągnąć i ten. Ale to jest bankructwo całej Europy. Ona wymiera i umiera jako kultura. I to jest pewna szansa i pewne wyzwanie i pewne zadanie, które opatrzność nam daje. I wydaje się, że to wszystko w dużym stopniu zaprzepaszczamy. Natomiast to rozdzielanie mediów u progu tak zwanej polskiej niepodległości w dużym stopniu, ja bym się tu w 100% z ojcem zgodził, było nie tyle nawet rozdzielaniem rządu w sensie władzy, bo wiadomo, media mają wpływ na wybory, i nie rozdzielanie samej tego tortu medialnego w sensie ekonomicznym, ale po prostu rozdzielaniem wpływu na rząd dusz. Po prostu dzielono się wpływem na rząd dusz, bo wydaje mi się, że dla tych ośrodków ideologicznych, szczególnie dla tej nowej lewicy, o to chodzi najbardziej. Jeden z moich bliski przyjaciół, mówię to ojcu Paszyńskim, ja mówię, że jak była katastrofa smoleńska, że teraz jest czas dla duszpasterzy, żeby przemówić do narodu i tutaj o opamiętanie. Natomiast on mówił, no tak, ale współczesną amboną, gdzie się naprawdę słyszy czy słucha, to są media. To są media. A jeśli się nie ma tej ambony współczesnej, bardzo trudno jest do ludzi dotrzeć. Natomiast to, co ojciec mówił, że wiele rzeczy dzieje się rękami zmanipulowanych katolików, to jeszcze raz pozwolę sobie na króciutki cytat z Konecznego. W życiu zbiorowym głupota, a choćby tylko naiwność, jest gorsza od samego zła. Nie byłoby bowiem zła w życiu publicznym, gdyby nie znajdowało oparcia między dobrymi, gdyby nie było przyjmowane w najlepszej myśli. Ta głupota i to poddawanie się jednak tej manipulacji jest też winą i za to też będziemy odpowiadać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja przypomnę, naszym gościem jest pan profesor, doktor habilitowany Mieczysław Ryba. Rozmawiamy temat polska kultura wolnościowa i samorządowa. Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy. Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy. Kto i skąd?
Stanisław z Krakowa.
Proszę bardzo.
Bardzo często słyszę, że ktoś tam telefonuje, że właściwie to tam nie ma różnicy między PO a PiS, no mówiąc między Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością. Ja mam taką prośbę, że może pan profesor spróbował tak od razu, albo może jakąś specjalną audycję, porównać, jaki jest program gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości, a jaki Platformy. Jaka jest wizja społeczeństwa PO, a jaka w PiS-ie? Jaka jest wizja kultury czy samorządu? No bo to są rzeczy zupełnie różne, które wydają się wielu, że to właściwie nie ma różnicy, to po co w ogóle chodzić na takie wybory? Koncepcja państwa, prawa, uczciwości w życiu politycznym. Do dnia dzisiejszego wiele osób nie rozumie, dlaczego prezes Jarosław Kaczyński wtedy zarządził, właściwie zakończył tę koalicję, no bo nie było, nie widział możliwości dalszej współpracy, no tam, gdzie jest jakaś nieuczciwość. A tutaj wybory samorządowe. No tutaj w Krakowie była taka historia, że kazał usunąć z Prawa i Sprawiedliwości kilku bardzo ważnych radnych z Rady Miasta. Doszło do tego, że Prawo i Sprawiedliwość straciło właściwie możliwość współrządzenia w mieście. Straciło przewodniczącego Rady, ale nie mógł dopuścić, żeby była jakakolwiek nieuczciwość. Porównanie tych programów tych dwóch partii, praktyki jaka jest, to jest niemożliwe, żeby w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego był taki człowiek, znaczy o tej tak w rodzaju Drzewieckiego, bo to byłoby po prostu niemożliwe. Więc bardzo, bardzo proszę, żeby w ten sposób właśnie porównać te dwa programy, te dwie wizje i praktykę życia, jaka jest między tymi partiami. A tutaj jest wielka rola sympatyków obydwu tych wielkich partii, bo one się nazywają wielkie, ale faktycznie Platformy opowiadali, że jest ich 45 tysięcy, a okazało się, że 20. No teraz trochę osób zapisało się do PiS-u, to może i ma około 20 tysięcy. I tutaj jest wielka rola tych, którzy sympatyków, którzy nie należą do partii. A jeśli ci ludzie już przestają pomagać, to już jest bardzo źle. Także tutaj chodzi o przyszłość Polski w tych wyborach. No bo tam, gdzie rząd jest taki, jaki jest, to trochę samorząd może jednak poprawić to życie obywateli. Także ja mam taką wielką prośbę.
Dziękujemy panie Stanisławie, pozdrawiamy serdecznie. No cóż, zadanie jest dosyć trudne, bo to właściwie jest temat, nadaje się na temat rozmów konkretnych, nowych, prawda, już?
No zdecydowanie to jest naprawdę za szeroko. Natomiast ja chciałbym pewne rzeczy zwrócić uwagę na pewne zagrożenia, które jawią się w szczególności, jeśli bierzemy pod uwagę monopol władzy, który osiągnęła jedna partia. Oczywiście jest rzeczą kuriozalną, bo jeden z moich kolegów, profesorów, mówi do mnie tak, prezydent jest z PO, premier jest z PO, marszałek Sejmu z PO, Senatu z PO i wszystkie urzędy ważne w państwie, a wszyscy boją się Jarosława Kaczyńskiego. To jest wynik właśnie niezwykle skuteczny. W tym względzie jest to niezwykle skuteczne, tej gry medialnej, którą prowadzi ta partia. Ale to już jest o krok od totalizmu, bo przypomnijmy sobie Orwella, rok 1984, kiedy się kreowało wroga i wszyscy go mieli się bać i nienawidzić. Proszę Państwa, natomiast Ten monopol łączy się też z jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą, mianowicie z powrotem do pewnych układów, które były wygenerowane przy okazji Okrągłego Stołu. Przypomnę, ja doświadczałem tego przy okazji właśnie ustawy IPN-owskiej, kiedy praktycznie demontując działalność tego instytutu poprzez tę nowelizację ustawy o IPN-ie, dokładnie, wydaje mi się, robiono to na życzenie środowiska Gazety Wyborczej, a więc tego środowiska, które z rozliczeniem przeszłości ma potężne problemy. A więc jeśli do tego doszedłby jeszcze samorząd i ten monopol się pogłębił, to już klasycy mówili, że władza absolutna demoralizuje absolutnie, więc tutaj niebezpieczeństwa są jeszcze dalej idące, prawda, a tu, powiedzmy, rozpęd ten medialny, posiadanie w tej chwili telewizji również publicznej, poparcia telewizji prywatnych, jest to robione na skalę niewyobrażalną. Pamiętajmy, że tutaj myśli się o tym monopolu i też po lewej flance strony sceny politycznej. W moim przekonaniu cała akcja z Januszem Palikotem z jednej strony jest sterowalna zewnętrznie i wewnętrznie przez środowiska antykościelne, żeby ten kościół osłabić, a z drugiej strony jest próbą osłabienia SLD, przejęcia jego elektoratu, tak ażeby to monopartia rządziła już na całej płaszczyźnie tej sceny, że mogła sobie zawierać sama ze sobą przyszłości koalicji. Ten monopol jest niezwykle niebezpieczny. Ktoś powie, ale demokratycznie wybrany. Pamiętajmy o tym, że wolność wyboru jest tylko wtedy, kiedy mamy dostęp do prawdy. Jeśli my nie rozeznajemy prawdziwościowo, jak się rzeczy mają, nasza wolność jest czystą iluzją. Nie jesteśmy w stanie sobie w sklepie kupić, na przykład, czy w aptece kupić leku na ból głowy, jeśli nie jest napisane prawdziwie, że to jest lek na ból głowy, bo sobie kupimy na żołądek i będziemy chorować jeszcze bardziej. W związku z czym bez prawdy nie ma wolnych wyborów. One mogą się stawać fikcją, a prawda to jest przestrzeń medialna. A przestrzeń medialna to jest ten tort, który został podzielony, a w tej chwili zawłaszczony. I to wszystko może doprowadzić do takiej sumy monopolu, że możemy się obudzić zupełnie w innej rzeczywistości. Szczęściem jest ta mentalność polska, że Polacy gdzieś potrafią organizować sobie życie poza tą sferą, powiedzmy, tej propagandy. Tutaj jest ta nisza kościelna, dlatego uderzenie w Kościół jest bardzo mocne. Natomiast pana prośba o takie szczegółowe porównanie tych dwóch grupowań, to może rzeczywiście się kiedyś umówimy na audycję osobną, bo rzeczy jest dużo, i ideowych, i praktycznych działania. Oczywiście są błędy i jakieś plusy, i minusy, to wszystko trzeba by wykazać. Natomiast tu chciałbym zwrócić uwagę na ten aspekt istotny w tym porównaniu i na potężnym zagrożeniu, jakie idzie z monopolu władzy jednej monopartii, platformy tak zwanej, która nazwała się obywatelską, ale w moim głębokim przekonaniu z obywatelskością już ma bardzo, ale to bardzo niewiele wspólnego.
A ja też nie chcę się robić heroldem Prawa i Sprawiedliwości, ale z tego, co wiem, bo wczoraj była audycja, to na razie jest to jedyna partia, która podchodzi do wyborów samorządowych z programem konkretnym, który został przedstawiony. Dzisiaj nawet też te 10 zasad, czy 10 konkretnych jakichś cech kandydata uczestniczego w wyborach, więc to jest dużo, bardzo dużo powiedziane. Inne ugrupowania jakoś tak, to wszystko jest rozmyte, pozostawione jakby na domysł.
Ja w Lublinie, tak mówię, nawet w tym swoim okręgu, tam w 10 czy w Naukowskich, widzę wielkie plakaty Donalda Tuska, który mówi dość polityki, i to jest chyba ten jego program. Nie róbmy polityki, tylko budujmy boiska. Nie wiedziałem, że Donald Tusk kandyduje w Lublinie do czegokolwiek, ale to jest właśnie są takie zbitki propagandowe, które to zbitki mają osiągać cel, i to jest najciekawsze. Co to znaczy nie róbmy polityki? Przecież budowanie boiska jest robieniem polityki. Tylko w wydaniu samorządu.
W ogóle problem polityki. To jakby wieloryb krzyczał, żeby osuszmy morza, prawda? Tak. I oceany. Dość
może. Dokładnie. Jak może partia polityczna robić polityki? Ale my to łapiemy. I chodzi o to, że trzeba by to obnażać. Jesteśmy w tym miejscu, w takim radio, gdzie można to czynić, ale naprawdę już jest tych miejsc coraz mniej.
Poza tym też, pamiętajmy, rozumienie słowa polityka. U nas niedługo będzie, o tym też będzie informacja. Informujemy sympozjum międzynarodowe. Natomiast katolicy a polityka, w ogóle, żeby się nie bać tego, bo to jest tak, że to słowo się przedstawia tak odpowiednio, żeby do tego nie podchodzić, nawet nie mówić, nie czytać, broń Boże się nie angażować, bo to jest zastrzeżone tylko dla prawda? Dokładnie. Elity elit.
Ale to już nie jest wtedy Rzeczpospolita. To nie jest już nasza rzecz. To jest rzecz jakiejś zdemoralizowanej grupy osób. Tak się to definiuje, że to jest rzecz brudna. A polityka jako roztropna troska, roztropna realizacja dobra wspólnego jest dla wszystkich. Jest dla wszystkich. Jest rzeczą moralną. Ten, kto nie politykuje, no nie mówię, że musi być od razu premierem, ale kto nie politykuje, nie troszczy się o rzeczy publiczne, ten jest z grecka idiotą. Izoluje się. Jeśli ktoś się zachowywał niepolitycznie, Zagłoba mówił, że się zachowywał źle. A dzisiaj ktoś mówi, no nie politykuj, nie róbmy polityki, tylko boiska. To jest, no, to jest po prostu absurd w sensie logicznym.
No ale tak się to właśnie, w sensie logicznym, no, ale przypomina się, ja nie pamiętam tego, ale z historii, 68 rok, prawda, były takie studenci do książek, drukarze do drukarni, aktorzy do teatru, bo to wszystko było złe, bo wiadomo, nie służyło jedynej mądrej partii, która mówiła, co jest, a co nie ma, co można, a co nie można, teraz podobnie, no. Mamy obowiązek uczestniczyć w polityce tak, jak na ile nam jest dane po prostu.
Tak jest, ale to jest też obowiązek, który się zapoznaje poprzez ojciec dyrektor, mówił o tym odmóżdżaniu w sensie lekcji historii, że ich coraz mniej. Po prostu, no ja osobiście mam takie doświadczenie, też ojciec zadał pytanie, dlaczego teraz tam to życie publiczne chce jakoś tam chociaż lokalnie, ale kandydować i zaangażować
się. No właśnie, bo pan kandyduje, powiedzmy, to też może być profesor, ma tyle zajęć, niech się zajmie studiami, książkami.
Ale to jest tak, to czasem się nie chce.
I potrzeba.
To nie chce się, ale kiedy się sięgnie do tych, którzy oddali życie. Ja no, jako historyk mam ciągle z tym do czynienia. I jakie dziedzictwo na sobie się dźwiga, i co nam zostało dane, jaką cenę za to zapłaciliśmy, to po prostu nie, że się nie chce, po prostu powinieneś, powinnaś. Ale to się widzi, kiedy się stoi na tym dziedzictwie i wie się, co pode mną. Jaką potężną radością dzieliły się ze mną moje dzieci, kiedy byłem na Wszystkich Świętych i pomnik w rodzinnej miejscowości mojego dziadka, ich pradziadka stanął, a tam jest nazwisko dziadka, który walczył w 1939 roku.
W Lipinkach, tak?
To jest, ja mieszkam w Lipinkach, ale rodzinna miejscowość dziadka to Józefów, a obok Dębowiec. Jego nazwisko, jak te dzieci tym żyją, widzą, że on walczył, jaki obowiązek na nich ciąży, ale to trzeba pokazać. To po prostu i wtedy rzecz publiczna jest nasza. Nie tylko dlatego, że teraz my żyjemy. Całe pokolenia żyły i o to dbały i krew za to przelewały. I w tym znaczeniu nie ma zwolnienia, bo każdy ma jakąś rzecz do spełnienia i z tego będziemy rozliczani.
Panie profesorze, ta część naszych rozmów się kończy. Ta część, bo poza anteną żeśmy uzgodnili, że jeszcze po północy godzinę będziemy, bo tak mamy program ukształtowany, więc jest okazja dla tych słuchaczy, a wiem, że są telefony, bo widzę, że pewnie bardzo jeszcze wielu chciałby porozmawiać. Przypomnijmy temat rozmów: polska kultura wolnościowa i samorządowa. Gościem jest pan profesor dr habilitowany Mieczysław Ryba. Panie profesorze, i to już może konkretnie powiedzmy, z jakiego to okręgu, z jakiej listy pan startuje, no bo czemu nie będziemy tego ukrywać, skoro tutaj to dzisiaj wyszło, że tak powiem, na jaw, to powiedzmy też, żeby słuchacze, którzy widzą w panu dobrego kandydata, mieli
szansę. Z listy Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miasta Lublin z okręgu 6, Wrotków, czyli Naukowskich, 10, Kośminek, Zębożyce, Głusk, z 3 miejsca. Z listy Prawa i Sprawiedliwości, popierając też prezydenta Lecha Sprawkę z tego ugrupowania, bo myślę, że należy w tym Lublinie po prostu coś zmienić. Ten Lublin za bardzo już poszedł i stał się symbolem jednak no, złych rzeczy w polityce.
Lublin jest wart, żeby właśnie było tutaj też tak, jak być powinno, bo nawet po tych latach. Panie profesorze, dziękuję za tę część naszych rozmów. Dzisiaj czwartek, a więc za chwilę audycja Wypłyń na głębie, potem wiadomości, informacje o prasie, codziennej prasie polskiej, potem także na koniec Mazurek Dąbrowskiego, nasz hymn Polski. No i po północy rozpoczynamy nowy dzień, a wraz z tym nowym dniem również rozmowy, kontynuacja tematu z tego wieczoru. Ja dziękuję za ten czas, za te wszystkie telefony i odpowiedzi pana profesora i oczywiście zapraszam po północy na kolejne spotkanie, na kontynuację podejmowanego tematu dzisiaj.